Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, w którym tym razem oddaję głos patronkom i patronom tego podcastu. Dzisiaj ranking patronacki. Jakiś czas temu zaproponowałem Wam listę 100 najlepszych filmów wszechczasów według mnie. To było top 100 Spoilermastera, ale teraz pora dowiedzieć się, jakie są ulubione filmy osób, dzięki którym ten podcast istnieje. Czyli najlepsze filmy według patronek i patronów tego podcastu w serwisie Patronite. Dobijam powoli do 200 odcinka Spoilermastera. Być może ta 200 będzie okazją do przemyślenia formuły podcastu, jego dalszego rozwoju. Mam kilka pomysłów na to, jak Spoilermaster mógłby być trochę inny, może jeszcze lepszy, ale na pewno wstrzymam się z tymi zmianami jeszcze w tym roku. Wrócę do tematu w roku 2024. Na razie Spoilermaster pozostaje dokładnie tym, czym był od samego początku. Cotygodniową audycją, której misją jest popularyzacja wysokojakościowej wiedzy o kinie i audycją, której rytm i natężenie częstotliwości publikacji odcinków jest możliwe właśnie dzięki temu, że wytworzyła się społeczność ludzi, którzy ten podcast wspierają. Tych 200 odcinków nie powstało samo. Tych 200 odcinków to wiele set godzin przygotowań, wiele set godzin nagrań, wiele set godzin montażu. Ogromne kilogramy książek i czasopism, światłowody i rozmaite wykupione materiały online, subskrypcje. To także koszty. Koszty czasowe i koszty finansowe. Nie byłoby tych 200 audycji, niemal 200, chociaż jeżeli liczyć odcinki bonusowe, to jest już ponad 200 odcinków, gdyby nie społeczność, która zdecydowała się wesprzeć moją pracę. Ta społeczność to właśnie patronki i patroni Spoilermastera. Od momentu, kiedy założyłem Patronite'a wspierającego Spoilermastera, ten podcast wsparło 735 osób za pomocą tej platformy. Obecnie aktywnie wspierają mnie 454 osoby. Spośród tych patronów, zgodnie z programami wsparcia, wielu otrzymuje dodatkowe materiały, takie jak cotygodniowy newsletter, który już ma prawie 130 wydań. Niektórzy uczestniczą w comiesięcznych webinarach, których odbyło się już prawie 40 i których typowy czas trwania to około 4 godzin. A z wieloma osobami, i to dla mnie bardzo ważne, spotkałem się na żywo przy rozmaitych spoilermasterowych okazjach. Z tej okazji przypomnę, że już 10 listopada 2023 roku w kinie Muranów w Warszawie we współpracy z Timeless Film Festival Spoilermaster zaprezentuje Dalekie głosy, spokojne życie i Kres długiego dnia, dwa arcydzieła zmarłego niedawno i przedwcześnie Terence'a Davisa. Będą to filmowe zaduszki. I tam też wiem, że spotkam patronów. Tak jak spotykałem ich na pokazach top dziesiątki Spoilermastera i tak jak spotykałem ich na różnych pokazach, które spontanicznie organizowaliśmy i to w różnych miejscach Polski. Niezmiennie im się kłaniam, niezmiennie im dziękuję, niezmiennie ich hojność stanowi zobowiązanie i przywilej dla mnie. Dzięki im słuchacie tej audycji, a teraz zwracam się już do nich, to dzięki Wam jestem wciąż tutaj i wciąż nadaję te treści zrodzone z pasji do kina. To właśnie przy wrocławskim stoliku po jednym z pokazów około spoilermasterowych w trakcie rozmowy z patronkami i patronami zrodził się pomysł patronackiego rankingu. Chciałem usłyszeć i dowiedzieć się, jakie filmy najbardziej kochają patroni, którzy są ludźmi bardzo różnymi, reprezentującymi różne profesje, także różne grupy wiekowe i różne wrażliwości. Bardzo cieszę się, że dzięki Spoilermasterowi i dzięki temu, że ta społeczność się narodziła i że wspiera podcast, także dużo osób poznało się wzajemnie, które wcześniej się nie znały. W ten sposób Spoilermaster stał się takim miejscem spotkania i nie ukrywam, że największą radość czułem, zwłaszcza w trakcie pokazów dziesiątki Spoilermastera w Muranowie, kiedy widziałem, jak te przyjaźnie około spoilermasterowe kwitną jak kinomani i kinomanki z różnych punktów Polski spotykają się i po prostu rozmawiają o kinie. Dzięki temu, że ten podcast stał się takim skrzyżowaniem, takim właśnie skwerem, na którym kinomani mogą się spotkać, tym bardziej moja radość rozkwita wokół Spoilermastera. I teraz już przejdźmy do rankingu, ponieważ wiem, że sporo osób czeka na te wyniki. Nie ujawniałem ich wcześniej patronom, także dla wszystkich będzie dzisiaj pewien suspens. Powiem tylko o mechanice tego rankingu. Głosy dotarły do mnie już jakiś czas temu, musiałem je policzyć, była to ogromna ilość benedyktyńskiej pracy. Mam nadzieję, że nigdzie się nie pomyliłem. Powiem tylko o liczbach. Przyszło do mnie w sumie 119 indywidualnych topek, indywidualnych list. Moim wymaganiem, prośbą było, żeby były to listy top 25, a zatem patronka czy patron wysyłali mi listę właśnie 25 tytułów. To chwilami się różniło, ponieważ niektórzy przysłali trochę więcej, niektórzy przysłali też trochę mniej, niektórzy przysłali dziesiątki, a niektórzy nawet przysłali swoje piątki, ale znakomita większość tych list, ponad 90% tych list, to są listy, które liczą dokładnie 25 tytułów. Punktacja jest bardzo klarowna. Pierwsze miejsce 3 punkty, drugie miejsce 2 punkty, wszystkie pozostałe miejsca do miejsca 25 po jednym punkcie. Wszystkie filmy, które już ponad tą 25 wychodziły, niestety nie mają już żadnego punktu, chociaż także wczytywałem się w rozmaite komentarze, które im towarzyszyły. I w ten sposób dotarło do mnie 119 list uzupełnionych o osobiste wspomnienia, które patronki i patroni mają z tymi filmami, tych wspomnień, komentarzy, było ponad 70 stron tekstu. Ponadto 10 osób nagrało swoje komentarze audio, do czego zachęcałem, aby umieszczały te komentarze audio w specjalnym folderze. Tych nagrań jest ponad 10 godzin. Oczywiście patronki i patroni wszyscy mają dostęp do tych nagrań, otrzymali także z dzisiejszym newsletterem linki do pełnych nagrań. Są to rzeczy fascynujące, ponieważ naprawdę osoby przyłożyły się do tych nagrań i niektóre z nich są wręcz jak gotowe odcinki podcastów. W trakcie dzisiejszego odcinka będę wklejał fragmenty owych nagrań i poznacie także dzięki temu no przynajmniej kilkorgo moich patronów, którzy zdecydowali się to zrobić. W sumie patroni wymienili 1061 filmów na swoich listach, a dzisiaj ja będę odliczał od pozycji 101, to znaczy dzisiaj usłyszycie 101 tytułów, przy czym te 101 tytułów jest podzielonych na 21 miejsc, to znaczy jest 21 miejsc, jeżeli brać pod uwagę punktację, ponieważ wiele filmów otrzymało podobne liczby głosów i wtedy te filmy oczywiście zajmują to samo miejsce na podium, a zatem tych miejsc w sumie jest 21. Kiedy zliczałem ranking, co zajęło mi dobrych parę tygodni, muszę powiedzieć, że ostatnie godziny spisywania i zliczania tych głosów, oczywiście rozrzedzałem to na poszczególne sesje, bo w międzyczasie prowadziłem zajęcia na Wydziale Artes Liberales UW, a oczywiście w międzyczasie także regularnie nagrywałem odcinki, ale muszę powiedzieć, że ostatnie godziny spisywania i zliczania głosów były pełne suspensu, ponieważ już było dosyć jasne, które dwa filmy walczą o dominację na tej liście i tak się prześcigały ze sobą. I tutaj ktoś dał na pierwszym miejscu ten film X, a ktoś potem dał na pierwszym miejscu ten film Y. I tak już tutaj tyle punktów, tutaj tyle. No dosłownie było to jak obserwowanie wyścigu. Kto wygrał, przekonacie się na samym końcu tego odcinka, ale dla mnie to była niesamowita frajda. Dzisiejszy odcinek będzie obfitował w cytaty z listów od patronów, które towarzyszyły tym topkom, owym listom najlepszych filmów, a także będą, jak już wspomniałem, fragmenty nagrań patronackich. Instrukcja obsługi tego rankingu jeszcze wymaga dwóch dodatkowych informacji. Pełne zestawienie owych ponad 1000 filmów w formie PDF zostanie udostępnione za kilka dni, żeby nie spoilować, wszystkim moim patronkom i patronom, a zatem oni będą jedynymi osobami, które będą miały dostęp do całości listy. I jeszcze jedno, to nie będzie jedyny odcinek rankingu patronackiego, albowiem pojawiło się parę pięknych opisów filmów, które nie dostały się do tej listy 101 tytułów, po prostu miały za mało głosów, ale same te opisy są tak piękne, tak wciągające, tak ciekawe, tak edukacyjne, że powstanie jeszcze jeden odcinek, ja go nazwę Ranking Encore albo Ranking na Bis, jeszcze się nie zdecydowałem, gdzie przeczytam, a także posłuchacie nagrań, kilku jeszcze takich co najmniej, może 10 opisów filmów, które co prawda czasami dostały tylko jeden głos albo dwa głosy, ale zostały tak z taką miłością opisane przez patronów, że chciałbym także, żeby się tym z wami podzielić. W odcinku Encore dodam także soczystą być może dla niektórych listę wszystkich tytułów wymienionych przez patronów, których ja sam jeszcze nie widziałem, albowiem są takie tytuły i także się tym podzielę w tym odcinku dodatkowym. A zatem dzisiaj ten odcinek stricte rankingowy, nie ma na co czekać, bo wiem, że i tak pewnie kciuki wam już chodzą, żeby przesunąć to intro i przejść do rankingu, a zatem przechodzimy do rankingu. Jesteśmy na pozycji 21, no i tutaj oczywiście będę mówił alfabetycznie. Na miejscu 21 są filmy, które otrzymały po 7 głosów. Te filmy to Barry Lyndon w reżyserii Stanleya Kubricka, Chłopcy z Ferajny w reżyserii Martina Scorsese. O tym filmie powstał odcinek Spoilermastera. Chungking Express, reżyseria Wong Kar-wai. Coś, reżyseria John Carpenter. Człowiek na torze, reżyseria Andrzej Munk. Dogville, reżyseria Lars von Trier. Dzień Świstaka, reżyseria Harold Ramis. Dzisiejsze czasy, reżyseria Charlie Chaplin. I Raz i Dwa, reżyseria Edward Young. O tym filmie był odcinek Spoilermastera. Lighthouse, reżyseria Robert Eggers. O tym filmie był odcinek Spoilermastera. Mój przyjaciel Totoro, reżyseria Hayao Miyazaki. Najpierw strzelaj, potem zwiedzaj, reżyseria Martin McDonagh. Nić widmo, reżyseria P.T. Anderson. Powiększenie, reżyseria Michelangelo Antonioni. Powrót do przyszłości, reżyseria Robert Zemeckis. O obydwu tych filmach napisałem obszerne eseje dla Filmwebu w cyklu Reaction Shot. Przypadek, reżyseria Krzysztof Kieślowski. Skrzypek na dachu, reżyseria Norman Jewison. Tamte dni, tamte noce, reżyseria Luca Guadagnino. Wściekłe psy, reżyseria Quentin Tarantino. I niealfabetycznie film, który się tu zabłąkał, Nosferatu, Symfonia Grozy, reżyseria Friedrich Wilhelm Murnau. O tym filmie powstał odcinek Spoilermastera. A zatem to jest miejsce na podium numer 21 i pozwólcie, że podzielę się kilkoma relacjami patronackimi. O filmie Wściekłe psy pięknie napisał patron Jakub Demiańczuk, notabene umieszczając ten film na pierwszym miejscu swojej listy. Cytuję. Choć pasję na dobre rozbudził we mnie cykl 100 na 100, czyli 100 filmów na stulecie kina, tak naprawdę już wcześniej wiedziałem, że kino to mój świat. Sprawiły to dwa seanse. Oba, to przypadek, w tym samym nieistniejącym już dziś kinie Foksal. Na Wściekłe psy poszedłem jako na kolejny kryminalny film produkcji amerykańskiej. Ale wyszedłem z seansu odmieniony, nawet jeżeli początkowo nie zdawałem sobie z tego sprawy. Podążanie śladami Tarantino w głąb historii kina, noir i okolic było wielką przygodą, choć w połowie lat 90. oznaczało to frenetyczne przeszukiwanie półek w wypożyczalni wideo i przynosiło więcej porażek niż sukcesów. Wściekłe psy na długie lata ustawiły kierunek moich filmowych fascynacji i uwielbiam je do dziś, nawet jeśli nieco je przeceniam. A sam Tarantino nakręcił kilka lepszych i ważniejszych filmów. Ale to był drugi z tych przełomowych seansów w kinie Foksal. Pierwszym był numer 2 na mojej liście. I tutaj dodam, że tym numerem dwa na liście Jakuba Demieńczuka jest Aguirre, Gniew Boży Wernera Herzoga. Ale tak się składa, że ten sam Jakub Demieńczuk na miejscu trzecim wymienił Nosferatu Symfonię Grozy Murnaua, a zatem skoro jesteśmy na pozycji 21, przeczytajmy ten opis. Nie ma filmowego horroru bez Nosferatu. Kropka. Ale to coś więcej niż wielki film grozy i arcydzieło niemieckiego ekspresjonizmu. Film Murnaua nie stracił hipnotyzującej mocy, nawet jeśli nie wywoła u widzów strachu takiego, do jakiego przyzwyczaiły ich współczesne horrory. Gdy wchodził na ekrany, odbijały się w nim traumy ówczesnego świata, niepokojąco podobne do naszych dzisiejszych lęków. Europa podnosiła się z gruzów po latach Wielkiej Wojny i późniejszej epidemii Hiszpanki. Zabójcza plaga jest przecież jednym z wątków filmu. Niemcy dodatkowo dźwigały ciężar wojennych reparacji, zmagały się z kryzysem i potężną inflacją. Hrabia Orlok stawał się zatem personifikacją nie tyle zła, ile ludzkiego lęku przed niepewną przeszłością. Tak samo działa i dziś. Nie przeraża nas, ale prześladuje. To cytat. Pokazuje nie to, że wampir może wyskoczyć z cienia, lecz że zło jest wszędzie i karmi się śmiercią, notował Roger Ebert, dodając, w jakimś sensie film Murnaua jest opowieścią o rzeczach, których boimy się o trzeciej nad ranem. O raku, o wojnie, o chorobie, o szaleństwie. Piękny cytat z Rogera Eberta, mojego mentora, bez którego także pewnie nie byłoby Spoilermastera, bo to Roger zawsze potrafił natchnąć do robienia nowych rzeczy i otwierania nowych krytyczno-filmowych rozdziałów. To były słowa Jakuba Demieńczuka. A o obecnym na tej liście filmie Tamte dni, tamte noce pisze także patron Andrzej Kwasiborski, który umieścił ten film na pierwszym miejscu swojej listy i pisze tak. Wybór nie mógł być inny. Kocham ten film całym sercem za jego niesamowity klimat ukochanych północnych Włoch, fantastyczną ścieżkę dźwiękową, świetną historię i doskonałe aktorstwo, za czułość i empatię. Wracam do niego regularnie, kiedy chcę się rozczulić, zakochać, popłakać, przenieść się na chwilę w inne miejsce, poczuć zapach młodości i wakacji. Tak napisał Andrzej Kwasiborski o tamtych dniach, tamtych nocach. Natomiast o obecnym na tym miejscu Skrzypku na dachu Normana Jewisona następująco napisała patronka Marta Lewandowska, umieszczając notabene ten film na drugim miejscu swojej listy, tuż po okruchach dnia. W związku z tym, że nie przepadam za musicalami, to Skrzypka na dachu widziałam dziesiątki razy. Podobnie jak Annie czy Grease, także obecne na liście. To jednak pierwszy musical w moim życiu, gdzie śpiewane piosenki sprawiły mi równą przyjemność, co warstwa fabularna. Znam każdy takt muzyki, każdą linijkę tekstu, każdy gest aktorów, każdy szczegół dekoracji czy kostiumów. I co z tego? Ekranizację Skrzypka zobaczyłam po raz pierwszy chyba w 1987 roku i potem przez lata patrzyłam na ten film oczami ośmiolatki. Raz przyjęta interpretacja wgryzła mi się w świadomość, czyli generalnie niewiele do mnie dotarło. Aż któregoś dnia odkryłam Spoilermastera i odcinek o tym musicalu, który otworzył mi oczy na całkowicie nowe znaczenia. Cóż było robić? Musiałam obejrzeć film ponownie, tym razem w kontekście nowych tropów interpretacyjnych. A za kilka lat, kiedy sama stanę się rodzicem uniezależniającego się dziecka, spojrzę na Skrzypka jeszcze innymi oczami. Za to kocham ten film. Piękne słowa. I Fiddler on the Roof na tym miejscu 21 także się znajduje. O Barrym Lyndonie patron Mikołaj Nowosad napisał tak. Definicja kinematograficznej perfekcji. Taki opis brzmi dość pretensjonalnie, ale nie umiem użyć tutaj innych słów. Wspomniana perfekcja jest znakiem rozpoznawczym Kubricka, jednak tutaj osiągnął jej szczyt. Co jednak najważniejsze, to nie jest sztuka dla sztuki. W tym filmie wszystko podporządkowane jest historii. Bez tej fenomenalnej realizacji opowieść nie miałaby swojej mocy, a bez świetnej opowieści byłaby to tylko sztuka dla sztuki. Barry Lyndon to esencja mądrości w kinie. Zarówno w formie, jak i treści. Kubrick z jednej strony kręci przygodówkę, która ekscytuje, a z drugiej ukazuje słabość człowieka jako takiego. A to wszystko w bardzo chłodnym stylu rejestruje wybitny reżyser. Zachwyt to za słabe słowo. Mikołaj umieścił ten film na miejscu 8. No dobrze, a zatem przejdźmy do pozycji 20. Na pozycji 20 w porządku mniej więcej alfabetycznym, ponieważ mój Excel cały czas płatał mi pod tym względem figla, ale mam nadzieję, że uda się go tutaj jednak zachować. Tak, powinno się udać. Te tytuły na miejscu 20 są następujące. Barton Fink, reżyseria Joel Cohen. Cienka, czerwona linia, reżyseria Terence Malick. Harakiri, reżyseria Masaki Kobayashi. Milczenie owiec, reżyseria Jonathan Demme. Nakarmić kruki, reżyseria Carlos Saura. Nie oglądaj się teraz, reżyseria Nicholas Roeg. Noce Kabiri, reżyseria Federico Fellini. Portret kobiety w ogniu, reżyseria Celine Sciamma. Szczęki, reżyseria Steven Spielberg. Tam, gdzie rosną poziomki, reżyseria Ingmar Bergman. I Magnolia, niealfabetycznie, reżyseria P.T. Anderson. A zatem to są miejsca, to są filmy na miejscu 20. A o Milczeniu owiec patron Jan Dzierzgowski pisze następująco. Horror o złu przez duże Z i dobru przez duże D. Tylko reżyser o wielkim sercu mógł nakręcić tak mroczny film bez odrobiny cynizmu i bez wpędzania widza w rozpacz. Owszem, nie jesteśmy w stanie pokonać zła, może nawet dajemy mu się lekko uwieść, ale ostatecznie pozostajemy po właściwej stronie. Mądrzejsi, odporniejsi, ale nie zobojętniali. Swoją drogą jest to, uważam, najzwięźlejszy opis tego, jak działa magia milczenia owiec. Odsyłam do mojego tekstu na Filmwebie, to esej z cyklu Reaction Shot, mogę tylko przyklasnąć. O nocach Kabiri pięknie opowiada patron Veiko Suvanto.
Na 9. miejscu na mojej liście jest film Noce Kabiri w reżyserii Federica Felliniego. To jest film z roku 1957, więc powstał tylko 2 lata po Artystach i modelach, ale mogłoby się wydawać, że z takim arthouse'owym, czarno-białym filmem europejskim, jakim są Noce Kabiri, jesteśmy daleko o lata świetne od kreskówkowego świata Franka Tashlina. Do końca tak jednak nie jest, bo jest pewien ważny wspólny czynnik, który łączy tych dwóch twórców. No więc te filmy też są pod pewnym względem łączone, tak jak 2 poprzednie filmy. Dodam tutaj też, że w kilku miejscach na tej liście grupowałem pewne filmy razem celowo, czyli takie filmy, które najpierw znalazły się z nieco większą odległością od siebie, bo uważałem po prostu, że tworzą razem taką ciekawą parę i będę te filmy też omawiać razem. W przypadku tych dwóch filmów Tashlina i Felliniego tak jednak nie było, bo te filmy były na kolejnych miejscach, czyli odpowiednio na miejscu 8 i 9 na mojej liście już od dawna. I to dopiero przygotowując się do tego komentarza, zdałem sobie sprawę z tego łącznika. Albo mówiąc ściślej, jest to coś, na co zwróciłem uwagę już wcześniej, ale dopiero teraz właśnie w kontekście mojej listy top 10. No i tym łącznikiem jest oczywiście fakt, że zarówno Frank Tashlin, jak i Federico Fellini zaczęli swoją karierę właśnie jako rysownicy, czyli tworząc takie śmieszne obrazy i też komiksy. Fellini w latach 40., oprócz tego, że pracował jako scenarzysta dla Włoskiego Radia, gdzie zapoznał swoją przyszłą żonę Giulietę Mazzine, narysował też takie bardzo charakterystyczne włoskie komiksy, Fumetti chyba inspirują się w tym głównie komiksami i kreskówkami ze stajni Walta Disneya. A Tashlin z kolei, no tak jak już wspomniałem, w poprzedniej części zaczął jako twórca filmów animowanych dla Warner Brothers. Nieco później pracował też między innymi dla wytwórni Disneya. No i rysował też komiksy, głównie w latach 30. Później zilustrował też książki dla dzieci, które sam napisał. I przygotował też taki przewodnik do stworzenia zabawnych rysunków, który swoją drogą ukazał się niedawno po polsku pod tytułem Co, jak zilustrować. I myślę, że ten wspólny background tych twórców w komiksach i kreskówkach, albo w przypadku Felliniego raczej inspiracja kreskówkami, przede wszystkim Walta Disneya, to ten wspólny background może być takim kluczem do odkrywania pewnych podobieństw między tymi dwoma twórcami, bo ich filmy rzeczywiście czasami przypominają takie ożywione rysunki kreskówkowe czy też komiksowe. Fellini zresztą często robił takie szkice w stylu komiksowym przy gotowaniu do kręcenia swoich filmów. Może nawet robił tak zawsze, tego akurat nie wiem, ale przynajmniej zrobił tak w przypadku La Strady i też tego filmu, który zaraz będę omawiał, czyli Nosy Kabiry. W przypadku Felliniego tej cechy kreskówkowej może trudno zauważyć w jego wczesnych filmach, między innymi dlatego, że przez całe lata 50. kręcił te filmy tylko w czarno-białym, czyli z pozoru takich odcieniach niby nie kreskówkowych. Swój pierwszy film kolorowy zrobił dopiero w 1962 roku i to był taki krótki film będący częścią antologii filmowej Boccaccio 70, czyli Kuszenie doktora Antoniego. No i jeśli zatrzymujemy się właśnie przy tym filmie i patrzymy na to, co Fellini robi w tym filmie z postacią Anity Ekberg i co robi też w wcześniejszym o dwa lata Lato Oczywita, Słodkim życiu i porównamy to z tym, co robi Frank Tashlin z postacią Jane Mansfield w filmach Blondynka i ja i czy sukces zepsuje Roga Huntera, to myślę, że to podobieństwo między nimi staje się wręcz uderzające, bo pamiętajmy, że w Kuszeniu doktora Antoniego ten okazały biust Anity Ekberg jest używany w takim gigantycznym billboardzie do sprzedawania mleka i tam pojawia się też ten niezapomniany jingle i prawdziwy earworm. Bevete più latte, il latte fa bene, il latte conviene a tutte le età. No i z kolei najsłynniejszej scenie Blondynki i ja Jane Mansfield trzyma dwie butelki mleka, które są strategicznie umieszczone przed jej piersiami. W tym filmie Tashlina jest zresztą też inny i jeszcze sprośniejszy żart z butelką mleka. No, kto widział, ten wie. No ale taki żart należy chyba już bardziej do świata na przykład Tinta Brassa niż trochę bardziej szacownego pod tym względem Fefe. Ale tak czy inaczej, ta obsesja na punkcie kobiecego biustu jest na pewno czymś między innymi rzeczami, co łączy Tashlina i Felliniego. Anita Ekberg zresztą pojawia się też w filmie Artyści i modele w raczej małej roli, chociaż jej nazwisko jest na bardzo widocznym miejscu w napisach początkowych. Nieco większą rolę miała w następnym filmie Tashlina z duetem Dean Martin i Jerry Lewis, czyli w Hollywood or Bust, gdzie ten biust pojawia się już w tym lekko dwuznacznym tytule. Drugim łącznikiem konkretnie tych dwóch tytułów, czyli Artystów i modeli i Nocy Kabiry, jest oczywiście Shirley MacLaine, która nieco później wystąpiła w musicalowym remake'u filmu Felliniego, czyli Słodkiej Charity Boba Fossiego z 1969 roku w tej tytułowej roli prostytutki Charity, odpowiednika Kabiry w filmie Felliniego. No i tutaj już przychodzi mi do postaci jak najdalszej od tych Boson Beauties typu Aneta Ekberg czy Jane Mansfield, czyli grającej tę rolę Kabiri w filmie Felliniego Giulietti Masini, która w życiu prywatnym była jego żoną. Giulietta Masina była i w dalszym ciągu jest jedną z moich ulubionych aktorek. Uważam, że była po prostu świetną komediantką. Trochę w stylu właśnie młodej Shirley MacLaine, jak dla mnie. Chociaż sama wzorowała się przede wszystkim na komikach amerykańskich okresu niemego, takich jak Charlie Chaplin, Harry Langdon i też Harpo Marx. I moim zdaniem to jest trochę szkoda, że Masina nie miała możliwości za bardzo rozwijać tych swoich talentów komediowych, bo w zasadzie grała takie postaci komediowe albo półkomediowe tylko w tych kilku filmach Felliniego, w Nocach Kabiri właśnie, La Strage i też w takiej trochę wcześniejszej komedii Felliniego Biały Szejk, w którym grała też prostytutkę, taki prototyp tej późniejszej Kabiri i chyba w tym filmie ta postać też właśnie nazywała się Kabiria, więc może tutaj nawet chodzi o tę samą kobietę. Federico Fellini był dla mnie w mojej młodości bardzo ważnym reżyserem, w zasadzie na bardzo długo był nawet najważniejszym reżyserem nieamerykańskim. I tak jak już tutaj parę razy wspomniałem, jako nastolatek umieszczałem regularnie film La Strada bardzo wysoko na liście moich ulubionych filmów. Myślę, że wtedy w tym filmie mogłyby równie dobrze być właśnie Noce Kabiri, ale przez bardzo długi czas nie miałem możliwości obejrzenia tego filmu. I z tym nawet wiąże się moja największa trauma z tej serii pod tytułem Już nigdy więcej nie będę mieć okazji obejrzeć tego filmu, która na pewno jest dobrze znana każdemu kinomanowi, który wychował się w okresie analogowym. No, w moim przypadku tam nie chodziło o awarię prądu, czy też o to, że ktoś nagrał coś innego na kasecie z tym filmem albo coś w tym stylu. Tylko chodziło o to, że zacząłem się interesować Fellinim w 1993 roku, niedługo po tym, jak dostał honorowego Oscara za całokształt twórczości i też niedługo przed jego śmiercią później w tym samym roku. Ale okazało się, że telewizja fińska dwa lata wcześniej zrobiła taki dość obszerny, chociaż niekompletny przegląd jego filmów. I pamiętam do dzisiaj ten szok, jaki miałem, kiedy odgrywam w jakimś stosie starych pism jeden numer właśnie tego tygodnika telewizyjnego i w tym numerze była informacja o tym, że Noce Kabiri były pokazane w telewizji fińskiej latem 1991 roku. Bo oczywiście wiedziałem, że to oznaczało, że nie było szans, żeby ten film szybko wrócił do telewizji i nie było go też w takim dość obszernym przeglądzie filmów Felliniego, który Filmoteka Fińska zorganizowała w tym samym roku i właśnie w roku, kiedy odgrywałem jego filmy, czyli w 1993 roku. Więc podejrzewałem, że po prostu one nie mają kopii tego filmu w swoich zbiorach i chyba rzeczywiście tak jest, bo kiedy później zrobili kompletniejsze przeglądy Felliniego, to zawsze musieli wypożyczyć tę kopię Nocy Kabiri od innego archiwum. Ale wtedy, w 1993 roku, ja chciałem oczywiście obejrzeć ten film no jak najszybciej, bo byłem na fazie takiej bardzo intensywnej fascynacji filmami Felliniego, więc od tego momentu odkrywania tego pisma to obejrzenie tego filmu stało się dla mnie taką wręcz obsesją i szukałem wszędzie chociażby jakichś kawałków informacji o tym filmie, jakichś nowych zdjęć i tak dalej. Oczywiście każdy kinoman z tego okresu analogowego wie też, że te obawy nieobejrzenia jakiegoś filmu już nigdy często były raczej przesadzone, bo jednak nowe okazje na obejrzenie no, prawie każdego filmu zazwyczaj jednak się pojawiły, czy to w formie nowej emisji telewizyjnej, czy też w innej formie. No ale co zabawne, w przypadku Nocy Kabiri te moje obawy jako nastolatek jednak okazały się jak najbardziej uzasadnione, bo ten film rzeczywiście zniknął z telewizji fińskiej po tym jednym pokazie na początku lat 90. I zajęło aż 25 lat, żeby ten film pojawił się ponownie w telewizji, a to w przypadku klasyki takiej rangi jest jednak dosyć długim czasem. Dodam tutaj dla porównania, że między tymi dwoma pokazami Nocy Kabiri inny film Fellini'ego, czyli La Strada, był pokazany w telewizji fińskiej aż 4 razy. I kiedy Noce Kabiri wreszcie pojawiły się w telewizji ponownie w 2016 roku, czyli już w zupełnie innym otoczeniu medialnym, innym też pod względem dostępności do filmów, to ten kanał, który pokazał ten film, nawet dodał na swojej stronie facebookowej taki wpis z komentarzem w stylu: wow, czy widzieliście, że ten film był ostatni raz pokazany w telewizji tak dawno jak w 1991 roku. I pamiętam, że nawet dodałem wtedy sam taki komentarz, gdzie powiedziałem coś w stylu: no, gdybyście tylko wiedzieli, jak długo już czekam na ten film. W rzeczywistości nie musiałem jednak czekać aż 25 lat, żeby obejrzeć Nocy Kabiri. I tak naprawdę zajęło mi tylko mniej więcej 5 lat, że trafiłem na kasetę u jednej znajomej osoby z nagraniem tego filmu. No ale oczywiście w życiu młodego kinomana nawet 5 lat mogą wydawać się wiecznością. Co ciekawe, chociaż film na pewno w tym mi się spodobał, kiedy go wreszcie obejrzałem, to nie pamiętam, żeby zrobił na mnie jakiegoś ogromnego wrażenia. Może dlatego, że po prostu za długo i zbyt intensywnie czekałem na ten film. Nie trafił nawet na moją listę półroczną tych 10 najlepszych filmów, które widziałem po raz pierwszy, jaką wtedy jeszcze wprowadzałem. To było w 98 albo 99 roku, czyli akurat w tym okresie, kiedy zacząłem bardzo intensywnie interesować się kulturą polską, więc wtedy na mojej liście top 10, to znaczy tej liście półrocznej, było dużo filmów polskich, między innymi Pan na nikt Andrzeja Wajdy. No więc tak for the record jestem taką osobą, która kiedyś uważała, że Pan na nikt jest lepszym filmem od Nocy Kabiri. No i chyba jestem jedyną osobą w historii, która może coś takiego powiedzieć, łącznie z samym Andrzejem Wajdą. Myślę, że to jest chyba takim jeszcze gorszym kinofilskim grzechem niż preferowanie Ayn Rand od Busbiego Berkeleya. Zresztą, kiedy patrzę teraz na ten moją listę, to widzę, że jednak nie zapomniałem wtedy o Fellinim, bo film Fellini Casanova był wtedy bardzo wysoko, aż na trzecim miejscu, więc naprawdę nie wiem, o co wtedy chodziło z tym pominięciem Nocy Kabiri. No, chyba rzeczywiście właśnie o to, że moje oczekiwania wobec tego filmu były za wysokie. W każdym razie widziałem film potem kilka lat później po raz pierwszy na dużym ekranie. To było akurat w kinie Paradox na ulicy Krowolierskiej w Krakowie na początku 2004 roku. I wtedy zrobił na mnie już zdecydowanie lepsze wrażenie. I potem powtarzałem ten film jeszcze kilkakrotnie na dużym ekranie. Widziałem go między innymi w Iluzjonie w Warszawie i chyba zawsze tę samą kopię. I dzisiaj jest dla mnie tym filmem Felliniego, który trzymał się najlepiej, bo w ciągu lat nabierałem też trochę dystansu do Felliniego, chociaż w dalszym ciągu bardzo lubię na przykład La Stradę, czy chociażby Amarcord. Bardzo wysoko na mojej liście filmów Felliniego są też Wałkonie, czyli i Vitelloni, i chyba tylko brak Giulietti Masini w tym filmie spowodowało to, że nie umieściłem go na tej mojej liście. Natomiast za takim filmem jak Osiem i pół na przykład nie przepadałem chyba nigdy. No więc z takich względów umieściłem właśnie ten film od Felliniego na mojej liście. Jest to też chyba najbardziej chaplinowski film dorobku Felliniego i w taki sposób mam nadzieję, że obecność tego filmu jakoś kompensuje to, że na mojej liście nie ma żadnego filmu Chaplina, co zwracam już teraz. Bardzo długo zastanawiałem się nad tym, żeby umieścić Światła Wielkiego Miasta na tej liście, bo to dla mnie też jest bardzo ważny film i uważam w ogóle, że jest arcydziełem i takim przykładem filmu Niemiego, w którym ta muzyka akurat mi się bardzo podoba, bo jak dla mnie ta muzyka skomponowana albo półskomponowana przez samego Chaplina, no, jest po prostu świetna. No, ale mamy za to na liście Nocy Kabiry z Giulietą Masiną jako taką surogatką Trumpa i też z cudowną muzyką Nino Rota. Pod względem muzyki też chyba tylko Wałkonie przebiją właśnie Nocy Kabiry, bo tam moim zdaniem jest jeszcze lepsza muzyka. Fellini jest akurat jednym z tych twórców, przy których trudno jest mi wychwycić, co mi się tak podoba w jego filmach. W przypadku Nocy Kabiry mam akurat możliwość na wprowadzenie takiego porównania niemal laboratoryjnego, żeby sprawdzić, na czym właściwie polega ten dotyk Felliniego, jak można tę cechę nazywać. Bo rok po premierze Nocy Kabiry, które okazały się dość dużym komercyjnym i krytycznym hitem, film zdobył między innymi Oscara za najlepszy film nieanglojęzyczny i Giulietta Masina też wygrała nagrody jako najlepsza aktorka na różnych festiwalach. To rok po powstaniu tego filmu powstała taka druga dość bezwstydna przeróbka, można powiedzieć, tego filmu pod tytułem Fortunella, gdzie Giulietta Masina znowu grała tę tytułową postać, która jest dość podobna do Kabiry i w zasadzie w tym filmie są prawie wszystkie te same składniki, które znajdziemy też w tym wcześniejszym filmie. No, czyli tam znowu mamy bardzo piękną muzykę Nino Roti, muzykę, którą on zresztą później przerobił do Ojca Chrzestnego i w taki sposób ukradł od siebie Oscara, którego prawdopodobnie dostałby inaczej za tę muzykę. Mamy tam właśnie Giulietę Masinę, mamy tych samych scenarzystów jak w poprzednim filmie, czyli Ennio Flaiano, Tullio Pinilliego i samego Felliniego. Ale jest taka różnica, że za reżyserię nie odpowiadał wtedy Fellini, tylko Eduardo De Filippo. I to okazało się taką kluczową różnicą, bo chociaż ta Fortunella też jest całkiem ciekawym filmem. Widziałem go później, ale dopiero kilka lat temu. To nie ma w niej po prostu tego wkładu Felliniego, który nadaje całym Nocom Kabiry taką poetycką aurę i pojawia się w takich bardzo drobnych i nieoczywistych pomysłach, jak chociażby w tej słynnej scenie finałowej, w której Kabiria uśmiecha się przez łzy i patrzy prosto w kamerę, czyli na nas. I w taki sposób przebija tę czwartą ścianę. Fortunelli mamy nawet przeróbkę tej ceny finałowej w końcu. I no, o tej cenie można najbliżej powiedzieć, że jest sympatyczna, tak bym to ujął. Więc no tutaj musiałbym chyba używać po prostu tej samej metafory, jak w przypadku wycieczki na wieś, i powiedzieć, że Fellini jest takim filmowym alchemikiem, który potrafi z tych samych składników, które są obecne w tym drugim filmie, stworzyć coś magicznego.
Jak sami widzicie, Veiko Suvanto to prawdziwy erudyta i nie waham się powiedzieć, geniusz miłości do kina. To była jego opowieść o nocach Kabiri. Podążając dalej na kolejne miejsce rankingu, przechodzimy na miejsce 19. I tutaj będą się także zagęszczać patronackie świadectwa. Na miejscu 19 znajdują się Mad Max Fury Road, reżyseria George Miller. To są filmy, które otrzymały po 9 punktów. Piknik pod wiszącą skałą, reżyseria Peter Weir. Popiół i diament, reżyseria Andrzej Wajda. Poszukiwacze zaginionej Arki, reżyseria Steven Spielberg. Pół żartem, pół serio, reżyseria Billy Wilder. Rozmowa, reżyseria Francis Ford Coppola. O tym filmie powstał odcinek Spoilermastera. Sanatorium pod klepsydrą, reżyseria Wojciech Jerzy Haas. To wspaniałe życie, reżyseria Frank Capra. O tym filmie powstał odcinek Spoilermastera. Walc z Bashirem, reżyseria Ari Folman. Ziemia obiecana, reżyseria Andrzej Wajda. Podziemny krąg, reżyseria David Fincher. Światła wielkiego miasta, reżyseria Charlie Chaplin. O Walcu z Bashirem pięknie pisze patron Stanisław Gniady, umieszczając ten film na pierwszym miejscu swojej listy. Cytat. Walc z Bashirem zajmuje pierwsze miejsce, ponieważ jest to film, który towarzyszy mi od 9 roku życia, kiedy to obejrzałem go premierowo na Canal+. Arcydzieło Ariego Folmana, opowiadające o tym, czym jest trauma, wojna, jak wojna niszczy pokolenia, a przede wszystkim jak działa ludzka pamięć. Dzieło, które łączy w sobie różne gatunki filmowe. Animacja, dokument, film wojenny, film psychologiczny. To forma animacji sprawia, że widząc zapowiedź tego filmu, wiedziałem, że muszę go obejrzeć. Nawet kazałem mojemu tacie nagrać ten film, bo coś tak czułem, że to jest coś wyjątkowego. Płytę z nagranym walcem mam do dzisiaj. Film ten sprawił, że zostałem przyjęty na kierunek filmoznawstwo praktyczne w Warszawskiej Szkole Filmowej, ponieważ w ramach rekrutacji trzeba było napisać recenzję wybranego przez siebie filmu i dzięki temu będę mógł rozwijać swoją największą pasję, jaką jest sztuka filmowa. To jest mój film wszechczasów. No, wspaniałe świadectwo. Uwielbiam też te tropy, kiedy się okazuje, że pasja filmowa, jakiś obejrzany film pomaga się dostać na studia, czy właśnie na dalej się kształcić, to zawsze mnie bardzo, bardzo wzrusza. A zatem to ważne świadectwo o Walcu z Bashirem. Film Mad Max Fury Road doczekał się także ciekawych komentarzy audio. Pozwólcie, że się z wami nimi podzielę. Najpierw świadectwo patrona Mateusza Stępnia.
Na miejscu 22 Mad Max Fury Road, rok 2015, reżyseria George Miller. 30 lat przyszło nam czekać na kolejny film o przygodach szalonego Maxa, Maxa Katańskiego, byłego policjanta, który próbuje przetrwać w równie szalony co on świecie, gdzie ropa naftowa jest ważniejsza od wody, a samochody są najpotężniejszą bronią, nawet potężniejszą od broni palnej. Jednak reżyser George Miller, dla którego trylogia o szalonym Maxie z lat 79-85 z Melem Gibsonem w roli głównej, która zresztą podobnie jak i jemu, także Gibsonowi otworzyła drogę do kariery w Hollywood, czyniąc go jednocześnie obok Petera Weira czy Julian Armstrong, reżyser jednego z najważniejszych w ogóle australijskich reżyserów, to Miller w tym filmie, pomimo powrotu do dawnego świata, nie bawi się w sentymentalizm. Tutaj nie ma takich smaczków, takich ikonicznych, jakichś tam takich easter eggów, które spowodowałyby jakiś taki uśmiech, pewnego rodzaju nostalgiczność. Już otwierający moment filmu, otwierająca scena, gdzie ikoniczny czarny V8 Interceptor, czyli w realu Ford Falcon XB z ikonicznym kompresorem Waylanda, zostaje zniszczony, a tytułowy bohater trafia do niewoli, staje się takim przymusowym dawcą krwi. No i w pewnym momencie staje się, wbrew swojej woli, uczestnikiem pościgu za graną przez Charlize Theron Furiozą, która nie tylko ucieka z ciężarówką pełną ropy, ale też z nałożnicami lokalnego wataszki, którego znamy jako Immortal Joe. Potem oczywiście Maxowi udaje się z tej niewoli uciec i ostatecznie przyłącza się do nich w ramach tego pościgu. No i do tego w zasadzie sprowadza się fabuła tego filmu. I to jakby nie czyni, ta fabuła nie jest wielka, ale to, co ten film czyni wielkim, to są środki, których Miller używa w służbie tego spektaklu. Bo jest to istna opera na prędkość ryksilników, ale gdzie ta kampowość i przegiętość, która idzie na pełnym gazie, gdzie jakby Miller nie cacka się, że jest, że gdzie po prostu kamp i przegiętość idzie na 200%, to idzie to jednocześnie pod rękę z najwyższą światową realizacją. To jest naprawdę film, gdzie świat na ekranie jest przedstawiony z wielkim pietyzmem, gdzie każdy detal, na przykład na samochodach, gdzie kierownica jest zaprojektowana w taki sposób, że w tak bardzo jakby dopieszczony, w tak przemyślnie zaprojektowany, że bardziej się nie da, gdzie wszystko ma jakąś swoją historię, gdzie nie jest to świat, gdzie jest to świat brudny, ale on ma jakąś taką własną historię, którą pewnie gdzieś tam można odkrywać w kolejnych seansach. Ale to nie jest film od rozkmin. To nie jest film, który stara się coś powiedzieć o naszym świecie, chociaż myślę, że trochę też przez to, przez te wątki, powiedziałbym, dotyczące właśnie ropy naftowej, czy tego, co się dzieje ze światem na ekranie. Ale Miller przede wszystkim zaprasza nas do opowieści, do podróży ze zniszczonymi przez życie bohaterami, chcącymi być kimś więcej niż istotami, które chcą po prostu przetrwać. A to wszystko w ramach wielkiej samochodowej, audiowizualnej orgii, w ramach jednego wielkiego pościgu. No bo jak nie można nie kochać filmu, w którym jest scena, gdzie facet jedzie na monster trucku z gargantuicznymi głośnikami za sobą i gra na zionącej ogniem gitarze. No ten moment to jest, myślę, że kwintesencja tego szalonego, napakowanego adrenaliną i wizualną maestrią spektaklu.
A teraz świadectwo patrona Roberta Siwczyka.
Mad Max Fury Road, który z generałem ma wiele wspólnego, jak zresztą reżyser George Miller wspominał w wywiadach. Film, po seansie którego nie tylko nie mam ochoty iść pod prysznic, tylko troszkę się otrzepać z pyłu i ruszać w dalszą drogę do zdobywania świata. Nie ma lepszego filmu, który tak pięknie i w tak rozpędzony sposób poprowadziłby narrację tak, że w połowie filmu okazuje się, że się nie osiąga celu i trzeba wracać. No to jest tylko mistrz mógłby może tak zrobić taki film i dalej w dalszej kolejności ogląda się go z ciekawością.
Przypominam, że Roberta Siwczyka znacie jako pana Klatka z Klatek na oczach. Zanim pójdziemy dalej, chciałbym jeszcze zacytować patronkę Alicję Hinz o filmie Pół żartem, pół serio obecnym na tym miejscu. Bo po prostu płakałam ze śmiechu za pierwszym razem i bawię się tak samo dobrze przy każdym kolejnym seansie. Nie umiem przywołać innej komedii akcji, której udało się tak uroczo połączyć wszystkie elementy. Aktorstwo, scenariusz, reżyseria. Postaci są urocze i komediowe, ale nie są tylko śmieszne. Losy dwóch muzyków są tragiczne, a poznane przez nich postaci wręcz uwikłane w samotność i idący za nią smutek. Na końcu każdy musi zdecydować się na kompromis. Jest śmiesznie, ale nie są to puste kalorie. Piękne określenie. Bardzo dziękuję Alicji. Zanim pójdziemy o oczko wyżej, koniecznie trzeba przyjrzeć się Ziemi Obiecanej Andrzeja Wajdy, która jest na tym miejscu. I tutaj oddaję głos patronowi Karolowi Szafrańcowi, twórcy podcastu Audio Wizualny. Karol ma bardzo oryginalne spojrzenie na Ziemię Obiecaną i zaskoczy was związek, jakiego dopatruje się z twórczością jednego z głównych amerykańskich mistrzów.
Miejsce szóste, Ziemia obiecana, Andrzej Wajda. Andrzej Wajda to oczywiście niezwykły polski reżyser i to jest taki typ twórcy, który jest klasykiem, a klasyków się często nie lubi na początku, a ja do Wajdy na początku nie mogłem się przekonać, a potem zakochałem się w Ziemi Obiecanej, kiedy jako chyba pod koniec podstawówki albo na początku liceum trafiłem na Ziemię Obiecaną na Polonii, na TV Polonia, kiedy była puszczona w wersji serialowej. I jakoś mi się nie chciało tego oglądać, bo mi się wydawało, że to jest taki film, nie wiem, duży i nudny i dużo wcześniejszego dzieciństwa, jak mama to oglądała, jakoś mnie to nie fascynowało. Bardzo potrafiłem się nawet jako bardzo mały chłopiec zafascynować Potopem, a Ziemia Obiecana nie do końca na mnie tak zadziałała. Natomiast kiedy wtedy trafiłem przypadkiem na ten film, to ja nie mogłem przestać tego oglądać. To jest film absolutnie hipnotyczny. Andrzej Wajda to nie tylko reżyser, który w niezwykły sposób potrafi opowiadać o Polsce i bardzo różnych elementach polskiej historii, ale też to jest reżyser o gigantycznej wrażliwości filmowej, o gigantycznym temperamencie filmowym i zwłaszcza w kinie lat 70. Wajda to pokazywał. Ja najbardziej lubię w ogóle całą właściwie twórczość Wajdy z lat 70. On wtedy miał w sobie jakąś taką niezwykłą witalność i ta witalność jest widoczna w sposobie, w jaki te filmy są montowane, w jaki te filmy są kręcone. Niektóre z tych filmów są oczywiście bardziej spokojne, bardziej poetyckie. Niektóre z tych filmów są rozedrgane, takie jakieś mające w sobie jakiś rodzaj wręcz histerii, ale ta histeria też nie wymyka się spod kontroli, jak czasami w filmach Andrzeja Żuławskiego. Jestem zafascynowany tym, jak Wajda tworzył swoje filmy, że będąc na planie tak naprawdę on się otwierał na przypadki, które wokół niego się działy i potrafił wrzucić do kosza plany, całe strony scenariusza, pewne pomysły, kostiumy i otwierał się na to, co dzieje się na planie i na bieżąco, w jakim sensie jego filmy były tworzone i dzięki temu Wajda potrafił wyczuwać jakieś tempo, jakąś atmosferę, jakieś napięcie, które się wytwarza wokół niego i gdzieś pozwalał sobie za tym podążać i w ten sposób tworzył to swoje niezwykłe kino, które wszystko właściwie zamieniało w mit, miało jakąś wartość mityczną, a jednocześnie Wajda gdzieś kłócił się z tą mitycznością. Wydaje mi się, że to jest taki twórca bardzo mocno zakorzeniony w Wyspiańskim, czyli jest to twórca, który i lewą nogą jest bardzo mocno, czy prawą nogą jest bardzo mocno w polskim romantyzmie i nie potrafi jakby myśleć inaczej też o Polsce niż poprzez pewne archetypy z polskiego romantyzmu, a lewą nogą jakby walczy z tym romantyzmem. Cały czas się z nim gdzieś bije, cały czas z nim w jakiś jest podejrzliwy wobec niego i to jest taka bardzo charakterystyczna postawa dla Wyspiańskiego i którą potem absolutnie Wajda przejął, jednocześnie mitologizując i demitologizując to, czym Polska jest. I Ziemia Obiecana także oczywiście jest w jakimś sensie opowieścią o Polsce, bardzo nieoczywistą, bo przecież Karol Borowiecki jest bardzo nieoczywistym polskim bohaterem, a jednocześnie myślę, że warto jeszcze kiedyś wrócić do tego właściwie, kim on jest, właściwie co on mówi o Polsce. Mam nadzieję, że Michał Leszczyk zrobi jeszcze webinar, o którym od jakiegoś czasu się mówi, że może będzie o Ziemi Obiecanej. Myślę, że wtedy trochę więcej o tym filmie się porozmawia. Natomiast jest to film też gangsterski po prostu. Ja mam wrażenie, że wcale się nie dziwię, że Martin Scorsese lubi Ziemię Obiecaną, bo tak naprawdę ten film jest bardzo bliski temu, w jaki sposób Scorsese opowiada swoje gangsterskie historie. My przeżywamy wraz z tymi trzema bohaterami coś w rodzaju właśnie takiej ekscytacji ich przekrętami, ich trochę niemoralnym życiem, kibicujemy im, a potem obserwujemy ich upadek. I zwłaszcza oczywiście upadek Karola, który jest najbardziej zdolny, a potem jednocześnie najbardziej się zaprzedaje temu światu, który jest wokół niego. Ale to wszystko jest opowiedziane jakoś tak frenetycznie, jakoś tak z takim nerwem, że po prostu nie można przestać tego oglądać. Dla mnie Ziemia Obiecana to jest taki film, który nawet bez dźwięku ja jestem w stanie oglądać jak zahipnotyzowany, bo te twarze, to jak te twarze są filmowane, to jak ten film jest zagrany, jak tutaj każdy detal działa, to dla mnie to robi większe wrażenie niż wielkie produkcje włoskiego kina tamtego czasu, czy wielkie produkcje historyczno-amerykańskiego kina. Jakiegoś poziomu perfekcji, który wynika też z braku perfekcji, właśnie z pewnej chropowatości, z pewnego otwarcia się na przypadek, nikt inny nie osiągnął. Po prostu Ziemia Obiecana w tym swoim tempie, w tej swojej gorączkowej jakimś szale, w którym żyje ta łódź. Ta łódź jest brzydka, ta łódź jest odpychająca, jest naturalistyczna, a jednocześnie jest tak nakręcona, że nie możemy przestać w niej być, nie możemy przestać się nią fascynować, choć potem oczywiście z odrazą odwracamy wzrok od tego, jak ona mieli wszystkich, którzy się w niej znajdują i ostatecznie mieli też nas. I to jest jakieś takie, no jakieś takie niesamowicie mocne i to jest dla mnie Ziemia Obiecana, to jest takie kino, które na mnie oddziaływuje na poziomie niemalże fizjologicznym, że po prostu wszystkie sensy, które z tego filmu wynikają, pojawiają się później, a przede wszystkim jakby zatapiam się w dźwięk, w obraz, w fakturę i trwam sobie w tym wszystkim, jakby ciesząc się machiną, jaką jest kino. I pewnie ta machina kina też bywa okrutna, no ale jest niesamowicie fascynująca.
Przechodzimy na miejsce 18. Idziemy po kolei. After Sun, reżyseria Charlotte Wells. Andrzej Rublow, reżyseria Andrzej Tarkowski. Bez przebaczenia, reżyseria Clint Eastwood. O wszystkich tych trzech filmach powstały odcinki Spoilermastera. Garsoniera, reżyseria Billy Wilder. O Garsonierze napisałem esej z cyklu Reaction Shot na Filmwebie, zapraszam. I teraz Jean Dillman, Bulwar Handlowy, 1080 Bruksela. Film, o którym nagrałem odcinek Spoilermastera i który wygrał inny słynny ranking. Lawrence Arabii, reżyseria David Lean, film, o którym powstał odcinek Spoilermastera. Lśnienie, reżyseria Stanley Kubrick. Mechaniczna pomarańcza, reżyseria Stanley Kubrick. 8,5, reżyseria Federico Fellini. Persona, reżyseria Ingmar Bergman. 7 samurajów, reżyseria Akira Kurosawa. Zakochany bez pamięci, reżyseria Michel Gondry. Te wszystkie filmy otrzymały po 10 punktów. O Lorenzie z Arabii pięknie pisze patron Jan Dzierzgowski. Bo to rozmach przez największe R, bo to antybohater przez największe A, bo uwielbiam pustynię, bo widzę w tym filmie głęboko krytyczną opowieść o człowieku Zachodu, który myśli, że może zapuścić się tak daleko, jak tylko chce, w świat innej kultury, a przy tym opowieść, w której krytyka nie oznacza wyłącznie potępienia czy prostych ocen, jak w przypadku często dziś powtarzanych pop haseł o tak zwanym białym zbawcy. 4 godziny uważnego patrzenia, 4 godziny tego, co określa się nieprzetłumaczalnym angielskim słowem insight. Bardzo piękne słowa i mogę się pod tym całkowicie podpisać i myślę, że 2 godziny, jakie nagrałem o Lorenzie, o tym tylko zaświadczają. O Jean Dillman, Bulwarze Handlowym, pisze także patron Paweł Służewski. Następująco, jeden z najbardziej przejmujących portretów samotności. Co myśli i co czuje Jean? Co się wewnątrz niej dzieje? Jedynym równie nieprzeniknionym bohaterem, jakiego sobie przypominam, którego stosunek wobec własnej beznadziei jest także sednem opowieści, jest Don Quixote. I kto wie, może Jean jest Don Quixotem, który po prostu nigdy nie założył przyłbicy, ale mimo to ginącym od tej samej rozpaczy. Piękne słowa. Z kolei o filmie Lśnienie pięknie pisze patronka Marta Maciejewska, umieszczając go na miejscu 5. To jeden z tych filmów, które były jakimś wspólnym polem dla mnie i mojej młodszej o 7 lat siostry. Kiedy byłam na studiach, a ona jeszcze w wieku nastoletnim, próbowałam za wszelką cenę znaleźć coś, co mogłybyśmy oglądać razem. Kochamy grozę i mrok, więc to było to. Leżałyśmy w łóżku pod kołdrą i choć zwykle w takich warunkach przyrody zasypiamy, tym razem nawet nie ziewnęłyśmy. Chyba każdy kojarzy takie właśnie seanse z dzieciństwa. Łukasz Adamczyk natomiast pisze o Mechanicznej pomarańczy Stanleya Kubricka, umieszczając film na miejscu 4. Pierwszy film, który wzbudził we mnie kinową pasję, bo pokazał, że kino można robić inaczej, nadając mu konkretną tożsamość wizualną, tematyczną i językową, tworząc jedną za drugą genialne i prowokujące emocjonalnie sekwencje, tkając leitmotywy, reżyserując przez wielkie R. Powracając po latach, uderzył mnie światem zbudowanym tylko z różnych form przemocy, a jego cyniczna mizantropia momentami aż zapiera dech w piersi. Nie jestem pewien, czy to najlepszy film Kubricka, czy to 2001 Odyseja Kosmiczna, czy Lśnienie, czy Barry Lyndon, jednak ma zarezerwowane szczególne miejsce w mojej osobistej topce. No dobrze, to w takim razie idziemy jeszcze wyżej, na miejsce 17. To są filmy, które otrzymały po 11 punktów i przytaczam tytuły. Blue Velvet, reżyseria David Lynch. O tym filmie powstał odcinek Spoilermastera we współpracy z Karolem Szafrańcem. Dawno temu w Ameryce, reżyseria Sergio Leone. O tym filmie także powstał odcinek ze specjalnym udziałem Jerzego Zawadzkiego i Diany Dąbrowskiej. Deszczowa piosenka, reżyseria Stanley Donen. Dziecko Rosemary, reżyseria Roman Polański. Krótki film o zabijaniu, reżyseria Krzysztof Kieślowski. Pociąg, reżyseria Jerzy Kawalerowicz. Dodam, że zaskoczył mnie i ucieszył sukces tego filmu w rankingu. Spirited Away, reżyseria Hayao Miyazaki. I Zagubiona autostrada, reżyseria David Lynch. O Blue Velvet tak pisze patron Wojciech Lewandowski, który umieścił ten film na miejscu pierwszym swojej listy. Obejrzałem ten film zdecydowanie za wcześnie i to on wpłynął na mój gust filmowy i sprawił, że zacząłem zgłębiać historię kina. Opowieść Lyncha szokuje nie tylko rozdźwiękiem pomiędzy powierzchniową sielanką amerykańskich małych miasteczek, a tym, co kryją one w swoich wnętrznościach, ale też tym, jak bardzo imersyjnie, intensywnie, plastycznie jest ona opowiedziana. Nic dodać, nic ująć. Pełna zgoda. Jeśli chodzi o deszczową piosenkę, posłuchajcie Patrycji Muchy, która umieściła ten film na pierwszym miejscu swojej listy.
I dlatego na pierwszym miejscu musiała być deszczowa piosenka. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o musicale, to ten ulubiony film musicalowy zawsze jakoś tam będzie migrował, ale ostatecznie do deszczowej piosenki zawsze z przyjemnością wracam i to jest też jedyny chyba film, myślę, obok fragmentów z filmów z Fredem Astaire'em i Ginger Rogers, na którym po prostu płaczę ze szczęścia, z tego jak wspaniałe kino było, jak wspaniałe kino może być i ile radości może dawać. I chodzi oczywiście nie o numer, o deszczową piosenkę, po prostu najbardziej radosny moment chyba w historii kina, najbardziej jakby taki przysiągnięty czystym szczęściem. Numer, który jest absolutnie wyzbyty z jakichkolwiek ambicji, które na przykład miał Fred Astaire, żeby być wirtuozerskim tancerzem. Jest to po prostu wspaniały numer, który wydaje mi się nie ma sobie równych.
Jeśli chodzi o krótki film o zabijaniu, warto posłuchać Mateusza Stępnia.
Krótki film o zabijaniu z roku 1987 w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego. Kiedy w 1987 roku pokazano ten film na festiwalu filmowym w Cannes, no to seans ten wstrząsnął widownią. Widzowie w finałowej scenie egzekucji krzyczeli dosyć, dosyć. A Chuck Norris miał podobno po seansie powiedzieć, jak zresztą relacjonuje to Izabela Strzałkowska, czyli osoba pracująca w zespole filmowym Thor, który realizował ten film, to miał powiedzieć: zabiłem w filmach kilka osób, kilku facetów, ale żeby w taki sposób. No, Krzysztof Kieślowski zaserwował w końcówce lat 80. solidny kopniak w podbrzusze widzów oraz prawdopodobnie jeden z najlepszych thrillerów psychologicznych w historii światowego, a na pewno polskiego kina. Nawet jeżeli formalnie filmu będącego rozwinięciem piątego odcinka serialu Dekalog się jako thrillera nie określa, element gatunkowości tego filmu jest jednak obok elementu fabularnego związanego z popełnionym przestępstwem, jest przede wszystkim elementem stylistycznym. Skąpany w ohydnej, brudnej zieleni świat w obiektywie kamery Sławomira Idziaka i w niepokojącej ścieżce dźwiękowej Zbigniewa Preissnera jest jednym nie tylko z najbardziej fascynujących, ale jest fascynujący przez swój turpizm i przesycony wręcz depresyjnością i nieznośnością do życia w otaczającym, gnijącym od środka świecie. Już otwierające ujęcie z między innymi powieszonym kotem jest niczym wyjęte z wiersza Padlina Charlesa Baudelaire'a. Nawiązując do prawdziwego morderstwa popełnionego w podotwockim Radwankowie na taksówkarzu, którego popełnił Waldemar Krakos razem z Wiktorem Maliszewskim, Kieślowski bynajmniej nie próbuje bronić sprawcy zbrodni granego przez debiutującego na dużym ekranie Mirosława Bakę, wbrew temu, co duża część polskiej krytyki mu sugerowała. Zbrodnia, którą popełnia postać grana przez Bakę, jest wstrząsająca w swoim realizmie i dokumentalnym wręcz przywiązaniu do detali. Kieślowski nie upiększa zbrodni, nie czyni jej barokową ani wizualnie fascynującą, wręcz przeciwnie. Reżyser razem ze scenarzystą Krzysztofem Piesiewiczem zawodowym adwokatem nie tylko odtwarza atmosferę zbrodni, ale również po raz pierwszy w polskim kinie z takim szczegółem odtwarza egzekucję skazanego. Powolny metodyzm przygotowań i wykonania samego wyroku kontrastuje z przerażeniem zbrodniarza, który po raz pierwszy zrzuca maskę spokoju i zamienia się w wijący ze strachu wrak, niemalże błagający o litość. W tej złożonej ze skrajności atmosferze polski reżyser zadaje pytanie, czy w imię sprawiedliwości społecznej możemy pozbawić mordercę życia? Czy wtedy społeczeństwo przypadkiem nie staje się tym, z czym walczy? Często się mówi, że krótki film o zabijaniu przyczynił się dosyć mocno do wprowadzenia moratorium na wykonanie kary śmierci, a przynajmniej rozpoczął dyskusję na ten temat. No, co tego drugiej części zdania, no to jest w tej drugiej części zdania jest na pewno większa prawdziwość. Karę śmierci ostatnio wykonano w roku 1988, a w polskim kodeksie karnym została ona zniesiona w roku, tutaj różne się podają, 97-98 rok. To do dzisiaj przy każdej brutalnej zbrodni powraca temat jej przywrócenia. No, dyskusja nie jest na pewno łatwa, czy też oczywista, jak wielu by pewnie chciało myśleć. I tutaj na zakończenie tego wywodu w filmie Kieślowskiego tutaj zacytuję Tolkiena, jego Władcę Pierścień, bo jest tam, myślę, jeden z najlepiej dopasowanych do tego cytatów. Wielu spośród żyjących zasługuje na śmierć, a nie jeden z tych, którzy umierają, zasługują na życie. Czy możesz ich nim obdarzyć? Nie bądź więc tak pochopny w ferowaniu wyroków śmierci. Nawet bowiem najmądrzejszy nie wie wszystko.
O pociągu Kawalerowicza bardzo zwięźle napisał patron Bartosz Pawłowicz, pisząc: ulubiony film o pociągu. W tej kategorii dla mnie film Kawalerowicza wygrywa z idolem Satyajita Raya, obecnym w topce Spoilermastera. To prawda, i ostatnio obejrzanym przeze mnie dzięki Spoilermasterowi i Nowym Horyzontom. Ciekaw jestem, czy Satyajit Ray miał okazję oglądać ten film przed zrobieniem swojego idola, bo dla mnie filmy mają więcej wspólnego niż samo umiejscowienie akcji w pociągu. Natomiast patron Paweł Służewski, umieszczając pociąg na miejscu piątym, pisze: śpiew Wandy Warskiej, tajemniczy i bezsłowny, trochę beztroski i trochę nostalgiczny, rozbrzmiewa w pociągu raz po raz jak refren i stanowi jazzowe jądro filmu Kawalerowicza. Formalnie i konstrukcyjnie zachwycający jest jednak nie tyle hitchcockowski szkielet pokryty jazzem, co przede wszystkim głęboka fuzja poezji i dramaturgii. Pociąg to Hitchcock poetycki, zanurzony w Polskę powojenną, portret społeczeństwa tamtych czasów, ale na tyle uniwersalny, że tak naprawdę portret społeczeństwa każdego czasu. Film o nas, rannych i samotnych, a przez to raniących i obciążających innych swoją samotnością. Pociąg jedzie przez noc, pociąg jedzie na sam koniec mapy. Pociąg to subtelna metafora życia, zachwycające arcydzieło, pełne miarowego stukotu ludzkich serc i przeszywających gwizdów, które nie pozwalają zapomnieć o nadchodzącym końcu podróży. Piękny akapit, patron Paweł Służewski. Wydaje mi się, że uchwycił sedno tego filmu Kawalerowicza. Natomiast jeżeli chodzi o zagubioną autostradę, oddaję głos patronce Marcie Karnkowskiej. Najpierw chcieliśmy robić filmy amatorskie, bo zobaczyliśmy psy. A potem chcieliśmy robić dziwne filmy amatorskie z dziwnymi telewizorami, bo zobaczyliśmy zagubioną autostradę. I tak się rozpoczęła nowa historia. Moja wrażliwość wizualna ukształtowała się w latach 90. od teledysków na MTV, przez nieustające wakacje Urodzonych Morderców, Kruka z Brandonem Lee, Kids, Trainspotting, po zagubioną autostradę właśnie. I dlatego dobrze, że jest to ostatni film na alfabetycznej liście. This Magic Moment, So Different and So New. Marta dodaje, że obejrzała ten film w kinie Race w maju 1997 roku. O dawno temu w Ameryce patron Tomasz Szawełło pisze tak. Dlaczego Leone nakręcił tak niewiele filmów? 4 godziny przed telewizorem spędzone w kompletnej hipnozie, z jedną z najwspanialszych ścieżek dźwiękowych i z porywającą historią, opowiedzianą tak doskonale, że kiedy finałowe ujęcie budzi nas z hipnozy, spędzamy kolejne godziny czytając analizy i interpretacje. A może wcale się nie budzimy? Marzę, żeby kiedyś zobaczyć w kinie. O pociągu pięknie też napisał patron Adam Teodorczyk. Po raz pierwszy obejrzany mniej więcej w tym samym czasie, kiedy fascynowałem się włoską tetralogią Antonioniego, więc zachwyt był jedyną możliwą reakcją. Nie wiem, czy dziś zrobiłby podobne wrażenie. Wiem natomiast, że trwale wyryła mi się w pamięci kreacja Teresy Szmigielówny, jej nieszczęście skrywane pod maską wyuczonych manieryzmów. marzę o powtórce w kinie. W takim razie pora pójść jeszcze wyżej. Pozycja 16 to filmy, które otrzymały po 12 punktów. Barwy ochronne, reżyseria Krzysztof Zanussi. Big Lebowski, reżyseria Joel Cohen. O tym filmie powstał odcinek Spoilermastera. Lot nad kukułczym gniazdem, reżyseria Milosz Forman. Między słowami, reżyseria Sofia Coppola. O tym filmie powstał odcinek. Ojciec chrzestny 2, reżyseria Francis Ford Coppola. O tym filmie powstał odcinek. Złodzieje rowerów, reżyseria Vittorio De Sica. O tym filmie powstał odcinek. I Dobry, zły i brzydki, reżyseria Sergio Leone. Patron Rafał Szymanek pisze następująco o Barwach ochronnych Krzysztofa Zanussiego. Brawurowo zagrany pojedynek idealisty z cynikiem w komunistycznych realiach. Dyskusja nad tym, czym jest moralność, trzymanie się swoich zasad, jaką ma cenę i czy ma sens. Mamy tu też mini portret opresyjnego systemu. Wszystko dzieje się w teoretycznie przyjaznej, wakacyjnej atmosferze. Czy szaleństwo jest jedynym możliwym sposobem na walkę z systemem? Przypomnę, że ten film znajduje się także w top 100 Spoilermastera. Patron Adam Teodorczyk tak pisze o Między słowami, które także zajmuje tę pozycję 16. Tutaj na dobre zaczęła się moja miłość do kina. Symbioza muzyki Kevina Shieldsa i obrazów Tokio otworzyła mi oczy na fakt, że kino to nie tylko fabuła, ale też nastrój, estetyka, tempo, niedzianie się. Po latach nadal mnie oczarowuje. Ani trochę nie zdziwiła mnie popularność odcinka Spoilermastera o Lost in Translation, bo wiem po sobie i moich znajomych, że wielbiciele tego filmu naprawdę mocno go kochają. Patronka Sara na piekło określa Między słowami jako wspaniały duet Murray i Johansson i ta pokrzepiająca myśl, że czasem w życiu spotykamy wyjątkową osobę dokładnie w momencie, w którym tego potrzebujemy. Sara umieściła film na miejscu pierwszym swojej listy. Teraz pora na miejsce 15, a zatem na filmy, które otrzymały po 13 punktów. Człowiek z kamerą, reżyseria Dziga Wiertow. Matrix, reżyseria Lana i Lili Wachowskie. Pewnego razu na Dzikim Zachodzie, reżyseria Sergio Leone. Władca Pierścieni, drużyna Pierścienia, reżyseria Peter Jackson. Bulwar Zachodzącego Słońca, to filmy z miejsca 15. O pewnego razu na Dzikim Zachodzie Tomasz Szaweło pisze następująco. Mój pierwszy kontakt z Leone i od razu najwspanialszy western wszechczasów. Jak prosta jest ta historia, a jednak jak opowiedziana. Jeśli ktoś kiedyś zrobi ranking najlepszych wprowadzeń głównych bohaterów, to pewnego razu powinno zgarnąć dwie pozycje. Sceny, które przedstawiają nam Bronsona i Fondę, są po prostu doskonałe, nie mówiąc nawet o ich końcowych pojedynku. I ten anielski śpiew w finale. Odsyłam także do odcinka Spoilermastera. O tych filmach z miejsca 15 aż tak wielu świadectw patronackich nie ma. Przechodzimy natomiast wyżej, na miejsce 14. To są filmy notabene, które otrzymały po 14 punktów. A zatem Gorączka, reżyseria Michael Mann. Idź i patrz, reżyseria Elem Klimov. 7, reżyseria David Fincher. Najpierw oddajmy głos Mateuszowi Stępniowi, który umieścił film 7 na pierwszym miejscu swojej listy.
No i na pierwszym miejscu, jakżeby inaczej, znalazł się film 7. Film z roku 1995 w reżyserii Davida Finchera. O tym filmie już Michał dosyć dużo mówił w swoim podcaście. Ja tylko powiem o jakichś tam własnych odczuciach bezpośrednio związanych z tym filmem. Pamiętam, że obejrzałem ten film chyba w pierwszej albo w drugiej klasie liceum, kiedy miałem 16-17 lat. I nie byłem kompletnie przygotowany na to, co ten film mi zaserwuje. Oczywiście wiedziałem, że to jest mroczne dzieło, że jest to arcydzieło niemalże w swoim gatunku. Ale może dzięki temu też, że nie wiedziałem, jakie jest zakończenie tego filmu, to ten film wyparł na mnie kolosalne wręcz wrażenie. To był film, który chyba w pewnym sensie sprawił, że w ogóle zacząłem się interesować kinem. Nie wiem, czy ten film był takim jedynym powodem, ale myślę, że jednym z kilku, który się do tego przyczynił. Mimo, że film Finchera już wtedy znałem, to znaczy widziałem chociażby Dziewczynę z tatuażem już tutaj wspomnianą, więc to nie było tak, że ten reżyser był jakoś mi zupełnie nieznany, ale tak jak powiedziałem, nie byłem kompletnie gotowy na to, co Fincher w tym filmie zaserwuje. No i w zasadzie tak to się już w sumie potoczyło. No i tak już, to myślę, że dzięki temu filmowi o tym tutaj teraz nagrywam tą topkę. Chociaż gdybym miał być uczciwy względem tego filmu, to gdybym dzisiaj go oceniał, tak na chłodno, to pewnie może i by się znalazł na tej topce, ale znalazłby się pewnie na niższej pozycji, ale przez to, jaki wpływ na mnie wywarł ten film, jak bardzo okazał się dla mnie ważny, no to jednak on na tym pierwszym miejscu no po prostu musi się znaleźć, no nie ma innego wyjścia.
To był patron Mateusz Stępień. Warto posłuchać opowieści o filmie 7 w wykonaniu patrona Dominika Zasławskiego.
Witam serdecznie w eksperymencie okołopodcastowym. Spoiler Adept. Seven, reżyseria David Fincher. Co za czołówka, naprawdę niewiele jest takich czołówek, po których wiadomo, że film będzie, po prostu musi być świetny. Nikt by chyba się tak nie napracował i nie zrealizował tak cudownej wizji wstępu, żeby potem to zepsuć. I to się zgadza. Późniejsze minuty aż do samego końca potwierdzają tą hipotezę. Klimat ciemności, pomysł rozświetlania planu tylko latarkami, padający ciągle deszcz, budująca się relacja między tymi policjantami, to jest czysta poezja, napisane jest to po prostu fenomenalnie. Ta scenografia czy sposób zainscenizowania tych kolejnych grzechów jest naprawdę, naprawdę miażdżący. To jest kupa fantastycznej roboty, która wygląda do dzisiaj niesamowicie. Czy oglądając to wtedy, czy oglądając to teraz, takie samo napięcie, taka sama niepewność, chociaż wiadomo już, co będzie w zakończeniu i jak dokąd ta historia zmierza. Niesamowity tutaj sposób przedstawienia tego mordercy, który sam się oddaje w ręce policji. To świetny pomysł. Gdzieś mniej więcej w połowie filmu to się dzieje, więc widz jest trochę zdezorientowany. Zapadająca w pamięć scena pościgu, do którego dochodzi zupełnie przez przypadek, ponieważ główni bohaterowie idą do biblioteki, całkiem przypadkowo trafiają na człowieka z listy, który wypożyczał tą książkę. I fenomenalna scena, jak Mills zostaje ocalony, właściwie darowane jest mu życie, właściwie tylko po to, żeby zaraz później mu je zrujnować, w swoim kończąc swój demoniczny, sadystyczny plan. Ten John Doe to po prostu dopina na ostatni guziczek. Nie ma tam do czego się przyczepić. Więc wszystko, od muzyki, po zdjęcia, aktorstwo jest naprawdę świetne, ale to już zostało w tylu miejscach powiedziane, że mam wrażenie, że nic tu wiele mądrzejszego nie dopowiem. Więc no, miażdżące zakończenie tutaj mogę jeszcze dopowiedzieć. Wiadomo co było w pudełku, to było zgoła coś innego niż to, co proponował nam Justin Timberlake w jednej ze swoich piosenek. Więc tak, to jest zdecydowanie film, który oglądać można przynajmniej raz w tygodniu, bojąc się jego.
Natomiast patron Cezary Grzesik napisał o 7 tak, umieszczając z kolei film na 25. pozycji swojej listy. Musiałem na tej liście umieścić też któryś z filmów Davida Finchera, a ten uważam za jeden z najlepszych thrillerów w ogóle. Klimat tak gęsty, że przy pierwszym seansie zmiótł mnie totalnie. Świetna chemia między postaciami detektywów, absolutnie demoniczny i przerażający Kevin Spacey. Filmu nie widziałem od jakiegoś czasu, więc myślę, że najwyższa pora to powtórzyć. Mam nadzieję, że będziecie mieli także ten impuls po wielu filmach, które pojawiają się na tej liście. Patronka Monika Ladwich tak pisze o filmie Elema Klimowa Idź i patrz. Najbardziej antywojenny z wszystkich filmów. Widziałam go tylko raz. Wystarczy. Wojna zostawia piętno na ciele i w sercu każdej osoby, która się z nią zetknie, a Idź i patrz niszczy wszystkich widzów. Nie wiem, czy jest film, który mówi o wojnie w taki sposób. Wojna to zło, chaos, ból, coś niezrozumiałego, coś, z czym każdy jest sam. Zmieniona twarz bohatera, wykrzywiona w niewypowiedzianym bólu i przerażeniu, nie mogąca niemal pomieścić okrucieństwa, którego był świadkiem, to najlepszy symbol wojny. Dużo myślałam o tym filmie w lutym 2022 roku, później po doniesieniach z Buczy i innych przerażających informacjach, które uświadamiają, że technologia się rozwija, świat się zmienia, ale barbarzyństwo wojny jest takie samo. To słowa patronki Moniki Ladwich. I film Idź i patrz Elma Klimowa, czyli jedna z pozycji, które zajęły miejsce 14, a także miejsce 14 zajął film Gorączka Michaela Manna, o której świetnie opowiada Karol Szafraniec.
22 miejsce Gorączka Michaela Manna, film, który w zasadzie miał się tutaj nie znaleźć, ale ostatecznie jakoś nie chciał stąd uciec, bo jednak Gorączka to film, być może mój ulubiony film, sensacyjny tak naprawdę, film, który na mnie zrobił ogromne wrażenie jeszcze kiedy go widziałem, w zasadzie jako dzieciak pod koniec lat 90., niestety nie w kinie, bo jeszcze byłem za młody, ale na kasecie wideo. I to jest film, w którym jakoś wszystko niesamowicie gra, znakomita reżyseria, montaż, muzyka, a to wszystko, bo te rzeczy umie i zdjęcia, architektura, to jest miasto nocą, architektura miasta nocą, światło miasta nocą i ludzie, którzy w tym mieście, dużym amerykańskim mieście się znajdują, to jest coś, co Michael Mann zawsze robił świetnie. Ale nie zawsze te rzeczy Michael Mann potrafił połączyć z dobrym scenariuszem i nie zawsze potrafił połączyć te poszczególne elementy w taki sposób, żeby one ze sobą grały. A w Gorączce połączył to w sposób absolutnie genialny i ten film zawsze robi na mnie tak ogromne wrażenie, że kiedy na końcu rozgrywa się słuchać muzykę Mobiego, to jestem niesamowicie wzruszony, chociaż przecież w zasadzie jest to po prostu dobre kino akcji, w którym teoretycznie nie ma nic więcej, a jednak jest bardzo dużo. Niezwykłe dla mnie są tutaj role aktorskie. Robert De Niro to dla mnie jedna z jego największych ról, zagrana cała na dwóch minach. Albo ma taki rodzaj kaprysu, ni to uśmiechu, ni to zdegustowania, albo to ma przez większość czasu, bo po prostu minę kamienną, nieprzeniknioną, ale w tym nieprzeniknieniu jest jakiś dramat, bo on chciałby być nieprzenikniony, ale tak naprawdę nie może. I ostatnia rzecz, którą chciałbym powiedzieć o Gorączce, być może to jest ciekawy temat do dyskusji, nie wiem, czy ci, którzy tutaj słuchają tego, się nad tym zastanawiali, ale to jest niezwykły przykład filmu, który został zrobiony na bazie poprzedniego filmu Manna, czyli Zdarzyło się w Los Angeles, akurat to jest auto-remake, ale to jest ciekawy przykład remake'u, który jest na bazie filmu nieudanego, to znaczy filmu, w którym jest jakiś potencjał, ale ten potencjał trzeba było dopiero wydobyć poprzez remake. I mnie się wydaje, że jest sporo takich filmów, które miały w sobie potencjał. Sporo filmów w historii kina i z pewnością każdy z nas ma takie doświadczenie, każda z nas ma takie doświadczenie, że oglądamy jakiś film i kurczę, ale by to było dobre, gdyby to było, nie wiem, troszkę lepiej wyreżyserowane albo troszkę lepiej poprowadzone. I ja bym chciał, żeby skoro tak bardzo robimy remake'i i wracamy do starych filmów, to żeby remake'i czasami były robione według takiego klucza, jakim jest robiona Gorączka, czyli nie remake'ujemy udane wielkie hity, nie wiadomo po co właściwie robimy je po raz kolejny, ale może wracajmy do filmów, które na przykład właśnie miały świetny scenariusz, ale ten scenariusz został spaprany przez taką sobie reżyserię albo przez kiepskie aktorstwo i wyciągajmy z nich coś, co może uczynić takie filmy arcydziełami.
Przechodzimy na miejsce 13, a tutaj na podium filmy, które otrzymały po 15 punktów. Chinatown, reżyseria Roman Polański. Obcy ósmy pasażer Nostromo, reżyseria Ridley Scott. Rękopis znaleziony w Saragoście, reżyseria Wojciech Jerzy Has. I Wielkie Piękno, reżyseria Paolo Sorrentino. Jeśli chodzi o Wielkie Piękno, to ten film znajduje się na pierwszym miejscu listy patrona Karola Katryńskiego. Wielkie Piękno, tak naprawdę jedyny film, do którego wracałem już nieraz i do którego wiem, że będę wracał jeszcze wielokrotnie. Film, który jest dla mnie prawdziwą matrycą życia, który za każdym razem w innym życiowym kontekście smakuje zupełnie inaczej. Innym wielkim pięknem było to, które po raz pierwszy widziałem jako licealista, jeszcze innym to obejrzane po powrocie z bardzo niezwykłych odwiedzin Rzymu, a jeszcze inne zobaczyłem zamknięty podczas pandemicznego lockdownu. Zadziwiające, że potrafiłem odnaleźć siebie w tym starzejącym się niepłodnym pisarzu, jakim jest Jeb Gambardella, już jako osiemnastolatek. Mijają lata, a ja nadal widzę w nim siebie, pomimo tego, albo właśnie dlatego, że Jeb za każdym razem jest kimś zupełnie innym. Jest zmęczony, czasem zrezygnowany, ale nadal szuka i co ważne, nadal znajduje swoje wielkie piękno. Ale ten film to też doskonała mieszanka fascynującej włoskości, tęsknoty, żywiołowości i patetycznej muzyki Arvo Parta. Tego ostatniego też zresztą pokochałem właśnie dzięki magii Sorrentino. To na pewno najbardziej formatywny film w moim życiu, więc po prostu musiał stanąć na samym szczycie listy. O obcym ósmym pasażerze Nostromo, o którym powstał także odcinek Spoilermastera, tak napisał patron Mikołaj Nowosad. Horror doskonały, który fascynuje i niepokoi na wielu poziomach. Bohaterowie zamknięci zostają w maleńkiej przestrzeni, gdzie czyha na nich brutalna, niebezpieczna i nieznana siła w postaci tytułowego obcego. Jednocześnie dryfują w bezkresnym kosmosie, w którym nie ma szans na jakąkolwiek formę pomocy. Zdarzenie ogromnej pustki z klaustrofobią wywołuje niesamowity efekt, który przytłacza podwójnie. Ridley Scott odkrywa tutaj karty powoli, a przy okazji daje wizualny popis. Film, mimo upływu czasu, nadal wygląda przepięknie. Scenografia i projekty związane z kosmicznymi istotami to coś, co dziś można określać już tylko jako legendarne. O Chinatown Normana Polańskiego patron Jacek Skałecki pisze tak. To krzycząca niesprawiedliwość, że film tak formalnie i realizacyjnie doskonały musiał stanąć w oscarowe szranki z Ojcem Chrzestnym 2. W przeciwnym razie mógłby rozbić bank. Dziś wciąż potrafi fascynować sugestywnymi obrazami, urzekać muzyką, bawić dialogami i przyprawiać odreszcze całym swoim fatalistycznym wydźwiękiem. Szczęśliwie Polański uniknął charakterystycznych dla siebie manieryzmów, a przy tym w każdej minucie daje się odczuć jego miłość do kina. W efekcie mamy dzieło bez słabych punktów, które po prawie pół wieku nadal nie chce się zestarzyć. Pora zatem na miejsce 12. Filmy, które otrzymały po 16 punktów. Dzień Świra, reżyseria Marek Koterski. Parasite, reżyseria Bong Joon-ho. O tym filmie powstał odcinek Spoilermastera. Taksówkarz, reżyseria Martin Scorsese. O tym filmie powstał odcinek Spoilermastera. Zawrót głowy, reżyseria Alfred Hitchcock. O tym filmie opowiadałem w odcinku podcastu Let's Make Movies u Jerzego Zawadzkiego. Tak się składa, że na miejscu pierwszym Zawrót głowy Hitchcocka umieścił patron Jan Dzierzgowski. Bo to oczywiście najlepszy film, jaki kiedykolwiek nakręcono. I film, który nauczył mnie między innymi tego, że nigdy nie wolno ufać sobie i swoim emocjom. Myślę, że w mniejszej ilości słów nie dało się lepiej uchwycić istoty tego filmu. Natomiast Dzień Świra Marka Koterskiego wylądował na pierwszym miejscu listy patrona Cezarego Grzesika. Pisze on tak. Nie jestem pewien, czy jestem dumny, że to mój film numer jeden, ale raczej nie miałem wątpliwości co do tego wyboru. Jest to dzieło, które przeszło i wciąż przechodzi największą rewolucję w moim jego postrzeganiu. Od tego śmiesznego filmu z memicznymi tekstami, którego zupełnie nie rozumiałem, przez ten film o zgorzkniałym facecie i stopniowe odkrywanie, że mam z nim wiele cech wspólnych, po rozczarowanie przy każdym corocznym seansie. Właśnie włączyłem film pisząc ten tekst, podczas których towarzyszy mi ciągłe poczucie, że właściwie staje się Adasiem. I nie wierzę, że to film tak na mnie wpłynął, po prostu tak się dzieje, wbrew mojej woli. I po prostu liczę, że w którymś momencie życia nasze drogi się rozejdą. Marek Koterski stworzył film, którego nie znoszę za to, jak jest mi bliski, a jednocześnie za to samo uwielbiam. Uważam, że jest to świetnie ujęte. Gratulacje dla Cezarego, no bo lepiej się tego nie uda chyba ująć tej naszej, mówię już teraz nie tylko mojej i Cezarego, ale po prostu chyba naszej polskiej relacji z Adasiem. Myślę, że będzie cudownie, kiedy już nie będziemy Adasiami Jałczyńskimi, a tak bardzo codziennie się przekonujemy, że nimi jesteśmy. I teraz miejsce 11. A zatem filmy, które otrzymały 17 punktów. Kabaret, reżyseria Bob Fosse. O tym filmie powstał odcinek Spoilermastera. Kino Paradiso, reżyseria Giuseppe Tornatore. O tym filmie napisałem esej Reaction Shot dla Filmwebu. Okno na podwórze, reżyseria Alfred Hitchcock. O tym filmie jest odcinek specjalny Spoilermastera z dyskusją w kinie Muranów i w kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu. O kinie Paradiso patron Tomasz Szawełło pisze tak, umieszczając ten film na miejscu 16 swojej listy. Niech rzuci kamieniem ten, kto nie płakał na finale. Czuła, dobrze opowiedziana historia, a wszystkie mankamenty ukrywa muzyka mistrza. Wciąż walczę ze sobą, czy dać szansę odświeżonej wersji, bo obawiam się, że zepsuje moje wyobrażenie o tym filmie. Tomku, nie dawaj szansy tej dłuższej wersji, bo jest naprawdę gorsza. Pisze o tym także w swoim tekście. No ale tak, myślę, że to jest film, który dla wielu przypieczętował miłość do kina. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Natomiast o filmie Kabaret patron Jacek Żmuda pisze następująco. Kabaret. Za Lizę w całości. Za krzyk Sali i Briana pod kolejowym wiaduktem. Za podarunkowy sweterek od Maksymiliana. Za wspaniały miłosny trójkąt. Za piosenki i Joela Greya, mistrza ceremonii i gospodarza całego filmu. No cóż, kto widział, ten dokładnie wie, jakie emocje te słowa wywołują. Ja zawsze też zapraszam do odcinka Spoilermastera o tym filmie. A teraz przechodzimy do pierwszej dziesiątki. Przypominam, że o pierwszej dziesiątce powstaną odcinki Spoilermastera osobne, bo na tym polegała też pewna nagroda w tym rankingu, że obiecałem, że top ten patronackie doczeka się swoich indywidualnych odcinków. I teraz już powiem także, przechodząc do tego top ten, że tak się składa, że o niektórych z nich już nagrałem odcinki, a zatem odpowiednio przesunę tę dziesiątkę moich odcinkowych planów, tak żeby w sumie ten ranking obrodził faktycznie 10 nowymi odcinkami Spoilermastera, ale o tym jeszcze pod sam koniec, ale teraz robi się bardziej uroczyście. Przechodzimy do miejsca 10. Na miejscu 10 dwa filmy, które otrzymały po 18 punktów. A zatem Aż poleje się krew, reżyseria Paul Thomas Anderson. Na tym samym miejscu Spragnieni miłości, reżyseria Wong Kar-wai. O Spragnionych miłości nagrałem odcinek Spoilermastera. Nie powstały patronackie elaboraty o Spragnionych miłości, ale nie mogę się nie zgodzić z patronem Łukaszem Adamczykiem, który mówi: mój drugi ulubiony film o miłości. Delikatny, subtelny, a jednocześnie zmysłowy i rozedrgany. O pragnieniu nie do ugaszenia.
W formie audio komentuje Spragnionych miłości patron Kacper Dziubras.
Spragnieni miłości Wong Kar-waja zamykają tę listę. Ten sam zdało mi się nadrobić w tamtym roku, dokładnie 31 grudnia, sylwestra. Pierwszy film Wong Kar-waja i również duży kredyt zaufania już u mnie zdobył. Niesamowita poetyckość, która wybrzmiewa pomiędzy tymi kadrami, pomiędzy tą reżyserią płynącą za tej kamery. No i ten magnetyczny duet tej Tony Leung i Maggie Chung.
Być może fakt, że akurat nie było za dużo komentarzy o tym filmie, świadczy o tym, że jego magia rozgrywa się całkowicie poza słowami, bo film jest bardzo wysoko na liście. To w końcu miejsce 10, dzielone z jakże odmiennym i brutalnym Aż poleje się krew, There Will Be Blood, Paula Thomasa Andersona. A teraz pora na miejsce 9.
Zona, to bardzo złożona система ловушек, что ли? Но стоит тут появиться людям, как все здесь приходит в движение.
Stalker, reżyseria Andrzej Tarkowski, patron Łukasz Adamczyk pisze: gdyby nie Parajanow, to byłby numer jeden. U Łukasza na pierwszym miejscu Cienie zapomnianych przodków. Stalker to film doświadczenie, duchowa podróż do głębi ludzkich pragnień i ambicji, na końcu której można spotkać już tylko samego Boga, o ile oczywiście istnieje. Monumentalne, poetyckie, medytacyjne kino do wielokrotnego powracania. Jako się rzekło, o Stalkerze powstanie odcinek, albowiem to film z dziesiątki, o którym jeszcze odcinka nie było. Pójdźmy wyżej. Miejsce 8, a na nim dwa tytuły.
You know what I think? I think that we're all in our private traps, clamped in them, and none of us can ever get out. We scratch and claw, but only at the air, only at each other. And for all of it, we never budge an inch.
Sometimes we deliberately step into those traps.
I was born in mine. I don't mind it anymore.
Oh, but you should. You should mind it.
Oh, I do, but I say I don't.
Po pierwsze, Psychoza, reżyseria Alfred Hitchcock. A po drugie...
Amadeus. Mozart.
Mozart.
How good is he, this Mozart?
He's remarkable.
He's an unprincipled, spoiled, conceited brat.
I'm a vulgar man. But I assure you, my music is not.
He is divinely inspired. He is arrogant, vulgar, obscene. He creates music for the gods.
Po drugie, Amadeusz w reżyserii Milosza Formana. O tym filmie patron Tytus nie wiedział, umieszczając go na miejscu pierwszym swojej listy. Pisze: za plastyczność muzyki i muzykalność filmowej plastyki. Forman jakimś cudem uczynił muzykę Mozarta jeszcze bardziej nieśmiertelną, niż zrobił to sam Mozart, a przy okazji podarował nam jedną z najciekawszych filmowych postaci w historii. Natomiast o psychozie patron Jan Dzierzgowski pisze: w psychozie żadna z postaci ani przez chwilę nie zna pełnego obrazu sytuacji. Każda funkcjonuje niemal w osobnym filmie. Każda postać dąży do czegoś innego, ma własne cele, własne pragnienia, interpretacje wydarzeń i żadna z nich nie rozumie, w jakiej historii tak naprawdę uczestniczy. Żadna nie rozumie prawdziwego sensu słów drugiej osoby. Nawet psychiatra, który pod koniec wyjaśnia postępowanie Normana, nie reprezentuje moim zdaniem obiektywnego porządku. Obiektywny obraz sytuacji ma jedynie widz. Hitchcock przedstawia nam to jako ekscytujący horror, ale tak naprawdę stworzył głęboko tragiczną opowieść o, nie bójmy się tego powiedzieć, kondycji ludzkiej. To chyba jego najbardziej spektakularna filmowa sztuczka. Kolejny świetny opis filmu pióra Jana Dzierzgowskiego. Ale także sięgnijmy po słowa patrona Jakuba Demiańczuka, który na szóstym miejscu umieścił Psychozę. Prawdopodobnie pierwszy film Hitchcocka, który widziałem i który wraz z Ptakami na dość długi czas ustawił mylnie w mojej głowie Hitcha jako twórcę kina grozy. Zachwyca do dziś reżyserską precyzją, pomysłowym ustawieniem kadrów, nieoczekiwanymi zwrotami akcji, złowieszczą rolą Antonego Perkinsa. Jedno z tych dzieł, które nic nie tracą, wręcz zyskują, nawet wtedy, gdy pozna się ich całą produkcyjną kuchnię. Ciekawostka, remake Gusa Van Santa, wiadomo, jest niepotrzebny i nieudany, lecz był to chyba jedyny seans, na którym słyszałem, jak widzowie, ewidentnie nieznający oryginału, krzyczą ze strachu. Pomysły Hitcha działają zawsze. A teraz pora na miejsce siódme.
I'm just so excited to be here. I'm in this dream place.
This one comes highly recommended.
Dream place? What are you doing?
Get out of the car.
Na miejscu siódmym Mulholland Drive, reżyseria David Lynch. Film także Stop 100 Spoilermastera. Oddajmy głos patronowi Marcinowi Fejherowi.
No więc najwyższe miejsce w mojej topce zajął film mojego mentora, czyli Davida Lyncha. Jest to Mulholland Drive z 2001 roku. Nie jestem do końca pewien, kiedy odbył się pierwszy mój seans tego filmu. Film podpowiada, że było to 16 lat temu, czyli mogłem mieć 13 lub 14 lat. Pamiętam, że miałem ten film nagrany na kasecie VHS, oglądałem go w nocy i byłem przerażony. Ten mój strach bierze się prawdopodobnie stąd, że Lynch nie wykorzystuje takich wyświechtanych straszaków jak wampiry, wilkołaki czy zabójcy w maskach, tylko wyciąga z naszej podświadomości takie niecodzienne postaci, jak na przykład karykaturalnie uśmiechnięci starsi państwo, bezdomny. No i w końcu Klub Silencio, gdzie obserwujemy śpiewaczkę i w pewnym momencie okazuje się, że jej głos leciał tak naprawdę z taśmy. Po obejrzeniu tego filmu byłem pewien, że nie ma on zupełnie sensu. Co też świadczyło o wielkości Davida Lyncha i byłem zafascynowany, że ten gościu, grając na swojej intuicji, stworzył film, który tak świetnie działa, który rozpalił moją wyobraźnię. Później wszedłem na forum Filmwebu i okazało się, że nie miałem racji. Ten film ma sens, ale w tamtym momencie wymyślenie takiej interpretacji nie było w moim zasięgu. Można powiedzieć, że Mulholland Drive zmienił moje myślenie o kinie. Wyczulił moje zmysły w trakcie oglądania filmów. Sprawił, że doszukiwałem się różnych znaczeń w fabule. No i co by nie mówić, ponieważ był to pierwszy film Davida Lyncha, który obejrzałem, to od razu pokochałem ten jego świat, rozgościłem się, no i tkwię w nim do dzisiaj. Razem z Dancing Manem w Czerwonym Pokoju i Agentem Cooperem. To by było na tyle. Dzięki Ci, Michał, za ten challenge. To była bardzo fajna zabawa. Pozdrawiam wszystkich fanów Spoilermastera i do zobaczenia, do usłyszenia.
Patron Igor Owczarek pisze o Mulholland Drive na 17. miejscu jego listy. Esencja z Lyncha, długo gotowany wywar na psychoramen. Gdzieś coraz wyraźniej oddziela się intelektualny kolagen. Na dodatek bardzo lubię Naomi Watts. PS, wybrałbym Twin Peaks, gdyby to nie był serial. No, wywar na psychoramen dostaje dużą nagrodę za retorykę od kochającego ramen Spoilermastera, oczywiście. A tak o Mulholland Drive opowiada Karol Szafraniec.
Miejsce trzecie, Mulholland Drive, David Lynch. I oczywiście mam straszny problem, co tutaj mówić, bo David Lynch to jest dla mnie tak ważny twórca i miałem wielką przyjemność rozmawiać z Michałem Oleszczykiem w odcinku Spoilermastera o Lynchu i myślę, że tam bardzo wiele powiedzieliśmy, więc jeśli kogokolwiek by interesowało, co mam do powiedzenia o Lynchu, to odsyłam też do tamtego odcinka. I trochę właśnie mam problem, bo jak musiałbym się tutaj rozgadać na 15 minut przynajmniej, dlaczego Mulholland Drive, czy w ogóle dlaczego David Lynch to jest dla mnie tak ważny reżyser. Skupię się może na tym, że pewien rodzaj wyobraźni, tak samo jak u Felliniego, który jest u Lyncha, jest mi bardzo bliski. U Lyncha zawsze jest prymat jakiegoś przeżycia niezwerbalizowanego, a dopiero potem ubiera się to w słowa, ale tak naprawdę ludzie przede wszystkim funkcjonują poprzez to, co nie jest werbalne. I wydaje mi się, że ta nielinearna wyobraźnia Lyncha, która właśnie nie zgadza się na takie proste, werbalne, pojęciowe, linearne tłumaczenie świata, to jest u niego niezwykle znaczące i to się zgadza gdzieś też z jakimś moim odczuwaniem świata, z jakimś odczuwaniem tego, jaka jest rzeczywistość. No a zarazem filmy Lyncha są o dobru i złu, o świetle i ciemności, o tym, że to wszystko nam się tylko wydaje binarnym podziałem, a tak naprawdę jest to wszystko wiele bardziej skomplikowane, że jak to powiedział kiedyś Mark Frost, Twin Peaks to opowieść o tym, że nawet w najmroczniejszym ludzkim sercu może znaleźć się coś jasnego i odwrotnie. Ludzkie serce jest w stanie pomieścić i to, co jest straszne, brzydkie, i jednocześnie to, co jest bardzo piękne. I u Lyncha jest coś takiego, że właśnie są te dwa żywioły i że jednocześnie jest takie wszechogarniające zło, jest jakiś taki wszechogarniający mrok w jego filmach, ale zarazem gdzieś spośród tego mroku, gdzieś ze środka tego mroku wydobywa się jakieś światło, do którego wszyscy dążą i próbują jakoś wyjść z tej pułapki, w której się znaleźli. To jest bardzo ciekawy, wydaje mi się, opis w ogóle kondycji ludzkiej. A Mulholland Drive jest też takim the best of David Lynch. To jest film pozornie skomplikowany, ale jak sobie go tak obejrzymy naprawdę uważnie, to wszystko nam się zacznie układać w całość, ale najważniejsze jest to, że my nie musimy, że nawet kiedy oglądamy ten film pierwszy raz, to wydaje się, że intuicyjnie rozumiemy, o co w nim chodzi. Już dopiero później możemy sobie to racjonalizować, ale już bardzo dobrze poczuliśmy, o czym tak naprawdę film Lyncha jest i w ogóle z filmem Lyncha tak jest, że się przede wszystkim czuje, ale jednocześnie, kiedy zacznie się je rozbierać bardzo analitycznie, nawet wręcz akademicko, to jest co rozbierać, jest gdzie szukać znaczeń i te znaczenia są budowane bardzo świadomie, bardzo mądrze, a więc te filmy działają i na tym poziomie zupełnie irracjonalnym, ale na poziomie racjonalnym również. To są filmy bardzo świadomie konstruowane i wydaje mi się, że Lynch czasami troszkę się kryguje, jeśli chodzi o to, jak bardzo intuicjonistą jest, a wcale nie jest aż tak bardzo. Pewnie pewne impulsy na początku faktycznie są intuicyjne, ale potem już układa się całą układankę w sposób bardzo intrygujący. No i oczywiście w Mulholland Drive jest wstrząsająca sekwencja w klubie Silencio, w której różne wersje, różne warstwy rzeczywistości się spotykają. I ja ten film zobaczyłem w kinie. To jest jakiś wielki dar, że ja Mulholland Drive po raz pierwszy miałem okazję zobaczyć w kinie. I oglądanie w kinie sekwencji w klubie Silencio do dzisiaj uważam za jedno z najbardziej niezwykłych doświadczeń w moim życiu, ponieważ tam się coś takiego wydarzyło, że miałem wrażenie, że my wszyscy w tym uczestniczyliśmy. Że to jest właśnie ten moment, w którym widzowie tego filmu, ci, którzy są w kinie i ci, którzy są w klubie i twórcy też tego filmu w jakimś sensie się spotykają i przeglądają się nawzajem. Że to jest jakiś taki moment, w którym kino odsłania kulisy tego, jak działa. czym właściwie jest, jak niezwykłą właśnie takim magicznym pudełkiem się staje i jak bardzo dużo potrafi powiedzieć o rzeczywistości dzięki temu. No takie bardzo mętne tutaj opowieści, ale myślę, że o Mulholland Drive jeszcze więcej będzie można ciekawych rzeczy powiedzieć. Natomiast cenię też bardzo Lyncha za to, że to jest taki twórca, który mówi bez ogródek o bardzo mrocznych rzeczach, a wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. Bardzo głęboko wierzę w to, że sztuka, w ogóle twórczość, to jest też bliskie surrealistom, to jest też bliskie Buñuelowi było, że sztuka służy też temu, żebyśmy mogli się skonfrontować z tym, co jest w nas bardzo mroczne, nie bojąc się tego. To znaczy, to coś może naprawdę wyjść na światło dzienne i możemy się temu przyjrzeć i nie musimy się tego bać. I możemy zaakceptować, że gdzieś w sobie to mamy, a akceptując to i przyglądając się temu w tej bezpiecznej formie artystycznej, potem to coś może sobie dalej istnieć. Stephen King w Dance Macabre, bardzo dobrej książce, która jest zapisem jego wykładów na temat horroru, też mówi coś podobnego, że oczywiście all you need is love, to prawda, Beatlesi mieli rację, ale najpierw trzeba nakarmić krokodyle. I ja wierzę w to, że my wszyscy mamy w sobie te krokodyle i musimy umieć je karmić, żeby one nas nie zjadły. I zamiast udawać, że ich nie mamy, powinniśmy sobie zdawać z tego sprawę i powinniśmy umieć się z nimi obchodzić. I o tym także są filmy Davida Lyncha. O tym, co jest w nas bardzo mroczne, ale też o tym, co jest w nas bardzo jasne i jak jedno z drugim jest ze sobą powiązane i jedno od drugiego uciec nie może.
Teraz pora na miejsce szóste.
Three male, three female. They slaughtered 20.
A Blade Runner's job is to hunt down replicants. Manufactured humans you can't tell from the real thing.
What's this?
Roy Batty. Probably the leader.
There was just one outfit making replicants that superhuman. The Terrell Corporation.
Mr. Deckard, Dr. Eldon Terrell.
I don't get it, Tyrell.
Commerce is our goal here at Tyrell. More human than human is our motto.
I was looking for six replicants in a city of 106 million people.
You ever see this girl, huh?
Never seen her, Buzzlove.
No. I okazało się, na miejscu szóstym Łowca Androidów, mocny kandydat w całym zestawieniu i film, o którym dużo już słyszałem od wielu osób, że chciałoby, żeby był odcinek Spoilermastera. No będzie, oczywiście będzie. Na początek posłuchajmy Mateusza Stępnia o tym filmie.
I przechodzę do miejsca trzeciego, czyli do Blade Runnera z roku 1982 w reżyserii Ridleya Scotta. 21 lipca 2023 roku nadszedł Barbenheimer, dzień na punkcie którego nie tylko fani kina oszaleli. Premiera dwóch skrajnie różniących się od siebie filmów, czyli Barbie w reżyserii Grety Gerwig i Oppenheimera w reżyserii wspomnianego już na tej liście Christophera Nolana, było wydarzeniem na pewno wyjątkowym. Ale przy okazji tego wydarzenia przypomniano sobie o jeszcze jednym takim wydarzeniu, które dziś jest znane jako Filmrunner. Jeśli nikt o czymś takim nie słyszeliście, to nic dziwnego, bo to na fali Barbenheimera powstał ten termin, a nawet gdyby ktoś w swoim marketingowym czy zupełnie niezamierzonym korporacyjnym geniuszu padł na taki pomysł, to szansa, że okazałoby się, że ten pomysł okazałby się w 82 roku sukcesem, a mówimy tutaj o okresie przedinternetowym, to byłaby raczej niewielka. Co nie znaczy, że box-office'owy pojedynek nie był równie zacny. Do walki o duszę, a raczej przede wszystkim portfele kinomanów, stanęły The Thing Johna Carpentera i Blade Runner, którego znamy w Polsce jako Owca Androidów, film w reżyserii Ridleya Scotta. O ile Barbenheimer okazał się być niebywałym sukcesem, o tyle Thing Runner okazał się być równie wielką, ale sromotną klapą, w co może dzisiaj trudno wierzyć, biorąc pod uwagę, jak ogromnym uwielbieniem cieszą się obydwa filmy. I o ile filmy te w podobnym czasie uzyskały status arcydzieł, to ich droga do tego miana była zupełnie różna. O ile film Carpentera po prostu potrzebował czasu, aby fani kina należycie go docenili, o tyle w przypadku Łowcy Androidów ta droga była o wiele bardziej kręta. Wersja kinowa z roku 82 była, jak to często bywało w filmach noirowych, którymi twórcy Blade Runnera otwarcie się inspirowali, posiadała narrację z offu, prowadzoną przez tytułowego łowcę granego przez Harrisona Forda, Ricka Deckarda. Zresztą celowo zepsutą przez samego Forda, jak i Scotta, albowiem obydwaj uważali umocowanie w filmie za poroniony pomysł. Jednak producenci prawdopodobnie przekonani, że widzowie nie zrozumieją, co wchodzi w filmie, postanowili ową narrację wprowadzić do filmu i dodać, dodatkowo dać niemalże cukierkowe zakończenie z Deckardem i Rachel uciekającymi z Los Angeles w pełnym słońcu pośród lasów, którą tą ucieczkę uzupełniały ujęcia będące rzutami z Leśnienia Stanleya Kubricka. Film, który w tamtym czasie kosztował zawrotne 28 milionów dolarów, zarobił ostatecznie 39 i okazał się finansową klapą. Żeby ratować wpakowane w film pieniądze, niedługo po premierze sprzedano prawo do telewizji i tej do prawa do dystrybucji telewizyjnej i tej na kasetach wideo. I tak ten kult stopniowo urósł. Do wielkości film przywróciła wersja reżyserska z roku 92, która usunęła narrację i zmieniła zakończenie na to bardziej niejednoznaczne. Ale Ridley Scott przez cały ten czas czuł pewien niedosyt i chciał ten film dalej poprawić, aż ostatecznie w roku 2007 na 25-lecie premiery pokazał światu wersję Final Cut. I myślę, że najdoskonalszą i najbardziej spełnioną wersję Watson Androidów. Wersję, która uczyniła ten film arcydziełem kina. Dziełem, którym sfera wizualna inspirowana kinem noir lat 40. i niemieckim ekspresjonizmem, przede wszystkim Metropolis Fritza Langa, została zrealizowana przy ogromnej pomocy osób odpowiedzialnych za kreację świata przedstawionego. To nie tylko scenografów czy autora zdjęć Jordana Cronenwetta, o którym już mówiłem w tym topie, ale także m.in. stolarzy pracujących przy budowie miniatur budynków. Z pomocą tych wszystkich ludzi Ridley Scott tworzy multikulturowy, siąpiący deszczem i wypełniony wieczną nocą neonami i przemieszczającymi się tabunami ludzi świat. Co prawda z dzisiejszej perspektywy alternatywnej rzeczywistości, albowiem akcja dzieje się w listopadzie roku 2019, ale świat, który nie wydaje się jakoś szczególnie odległy, a na pewno nie jego niektóre elementy. Jeśli jest jednak jakiś element, który jest bezkonkurencyjnie arcydzielny, to jest w nim muzyka stworzona przez prawdziwego wirtuoza muzyki elektronicznej, czyli Vangelisa. Już wtedy uznany twórca, nagrodzony Oscarem za muzykę do Rydwanów Ognia, tworzy tutaj swoje prawdziwe opus magnum, zwłaszcza silnie słyszane w wersji Final Cut. Wypełniona melancholią, ale też swego rodzaju delikatną, ale dobitną mocarnością muzyka, staje się integralną częścią filmu. Tak silnie zespołem z obrazem na ekranie, że bez tej muzyki film po prostu bardzo wyraźnie traci klimat prowadzonej opowieści. Prostej, aczkolwiek sprawnie poprowadzonej, w której to, co najważniejsze, jest ukryte między wierszami. No i oczywiście wisienka na torcie, czyli obsadzony praktycznie bez castingu Rutger Hauer w roli Roya Bettiego, istoty, która rodziła się jako android, aby pomimo braku biologicznego związku umrzeć jako człowiek.
To był patron Mateusz Stępień. A teraz chciałbym, żebyśmy zanurzyli się w relację patrona Karola Szafrańca, który moim zdaniem dokonuje kolejnego ciekawego i nieoczywistego, bardzo celnego porównania twórcy kina, w tym przypadku amerykańskiego, z polskim twórcą. Bo z którym polskim twórcą kojarzy się wam Łowca Androidów? Karol ma pewną odpowiedź.
Kolejny film na tej liście to Blade Runner, oczywiście wersja reżyserska lub finalna, film Ridleya Scotta. Blade Runner to dzieło, o którym też jakby za wiele mówić nie trzeba, bo już tyle powiedziano, że właściwie nie wiadomo, co tu dodać. Poza tym, że Blade Runner po prostu mi się podoba jako historia o, tak jak w AI, o tym poszukiwaniu istoty człowieczeństwa i o tym pytaniu, kim właściwie jest człowiek i czy człowiek tak bardzo różni się od maszyny i czy faktycznie takie rozróżnienie jest tak bardzo sensowne. I ten film zadaje te pytania bardzo pięknie. To jest to też niezwykły przykład filmu, który wydaje się być mądrzejszy od jego twórców. Bo mam wrażenie, że Ridley Scott i ci, którzy tworzyli ten film, w jakimś sensie nie zdawali sobie sprawy, jak wybitne dzieło stworzyli. I nie tylko chodzi o to, że producenci wymogli narrację czytaną przez Harrisona Forda i to zepsuło bardzo dużą część oryginalnej wersji, tej pierwszej wersji Blade Runnera, ale mam wrażenie, że także Ridley Scott do końca nie zrozumiał, że gdzieś w tym kolektywnym wysiłku wiecznie poprawianego scenariusza, takich, a nie innych wymogów, jakich ten film powstał, ale też w zebraniu wokół siebie niezwykle utalentowanych ludzi, którzy mieli świetne pomysły scenograficzne, operatorskie, ta muzyka Vangelisa, która jest jednocześnie staroświecka i nowoczesna i przez to jest jakaś taka zupełnie niesamowita, że z tego wszystkiego wyjdzie jakieś absolutne arcydzieło, które właśnie przerasta świadomość nawet tych, którzy tworzyli ten film. Podoba mi się, no jest to jeden z najpiękniejszych wizualnie filmów, moim zdaniem, jakie w ogóle powstały, jeden z najpiękniej sfotografowanych filmów. Mówiłem tutaj o tej liście, którą bardzo lubię, stworzoną przez amerykański związek operatorski. Na pierwszym miejscu jako najpiękniej sfotografowany film wszechczasów Lorenz Zarabi, ale na drugim miejscu właśnie Blade Runner. I podoba mi się też w tym filmie to i to takie dwie bardzo moje refleksje na temat tego filmu, które być może będą dla niektórych zaskoczeniem. Pierwsza refleksja to fakt, że to jest film bardzo hasowski. I to jest dla mnie zupełnie niezwykłe, jak to się stało, że twórcy Blade Runnera stworzyli film, w którym tak wiele elementów pojawia się charakterystycznych dla twórczości Wojciecha Jerzego Haasa. Naprawdę mam wrażenie, że gdyby Haas pojechał do Ameryki i ktoś mu kazał zrobić film science fiction, to on by po prostu zrobił Blade Runnera. Bo i ta scenografia, te wszystkie lalki, te wszystkie rekwizyty, które tam się pojawiają, ma w sobie coś z tego przeładowania scenograficznego charakterystycznego dla małżeństwa Skarżyńskich. Pewna tonacja nawet taka wizualna czy kolorystyczna przypomina trochę tonację wizualną i lalki na przykład. Pewne motywy, oko, okno, to są motywy bardzo, bardzo hasowskie. Pewna refleksja na temat czasu, na temat przemijania też tutaj jest bardzo podobna do tego, co u Haasa miało miejsce. No i jeszcze jedna rzecz, za który ten film absolutnie uwielbiam i rzecz doceniana, ale dla mnie niewystarczająca, to znaczy rola Rutgera Hauera. Moim zdaniem Rutger Hauer to jest postać na miarę Marlona Brando. To jest taki aktor, to był taki aktor. Ale niestety Rutger Hauer nie miał ego Marlona Brando i też jakby wszedł do amerykańskiego kina już w zupełnie innych czasach niż działał Marlon Brando. No i był jednak outsiderem, był człowiekiem z innego kraju. I Rutger Hauer był bardzo skromnym aktorem, który traktował swój zawód po prostu jak rzemiosło i trzeba grać to, co dają i tak dalej. Natomiast Hauer dla mnie potrafił w kilku filmach, których zagrał, to pokazał. Z jednej strony w Blade Runnerze, z drugiej strony na przykład w Legendzie o świętym pijaku Olmiego, pokazał, że on potrafi jak Brando tworzyć rodzaj jakichś takich postaci, symboli, które są czymś więcej niż po prostu częściami konstrukcji filmowej. To są takie jakieś takie postacie, które wyrastają poza film, w którym się znajdują. I ta postać Roya jest tak poruszająca, jest tak niezwykła. Ona ma w sobie ten rodzaj charyzmy, którą Brando ma właśnie, czy to w Ojcu Chrzestnym, czy w Czasie Apokalipsy. I jednocześnie jest to postać groźna, budząca jakiś rodzaj lęku, a z drugiej strony jest to postać tak wrażliwa, w tym wielkim ciele, wysportowanym, atletycznym, takim nordyckim, znajdują się jakieś niesamowite pokłady wrażliwości. I Rutger Hauer to potrafi zagrać swoją twarzą, swoją mimiką. I wreszcie pamiętajmy, że bardzo wiele tej postaci dał Rutger Hauer sam z siebie. Wiele scen, wiele takich małych gestów, które ta postać robi, on wymyślił sam. Nie wymyślił tego Ridley Scott, nie wymyślili tego w scenariuszu, tylko na planie wymyślał to sam aktor. No i wreszcie ten końcowy monolog, który chyba można śmiało powiedzieć jest jednym z najsłynniejszych monologów w historii kina. To monolog, który w dużym stopniu Rutger Hauer sam wymyślił, a na pewno już ten fragment o łzach w deszczu, on sam to napisał. A więc to jest rola naprawdę przez niego nie tyle zagrana, co rola przez niego stworzona i jedna dla mnie z najbardziej niesamowitych ról, najbardziej poruszających ról w ogóle w historii kina. Pamiętajmy o Rutgerze Hauerze i szkoda trochę, że już tego aktora nie ma i nie mógł naprawdę w pełni pokazać swojego talentu też w innych filmach.
To był Karol Szafraniec. Patron Tomasz Markiet o Blade Runnerze powiedział krótko. Jednorożec. Mało kiedy tak subtelna podpowiedź stawia cały film i jestestwo bohatera do góry nogami. Oczywiście odcinek będzie. Możemy przejść dalej na miejscu piątym. I never wanted this for you. I work my whole life. I don't apologize. Take care of my family. And I refuse to be a fool. Dancing on the string, held by all those big shots. It's not personal. It's strictly business. Ojciec Chrzestny, i to Ojciec Chrzestny jeden, który dostał więcej głosów od dwójki. O tym nagrałem dużo treści spoilermasterowych, więc tutaj bardzo się nie będę zatrzymywał. Tym bardziej, że znowu film był pewniakiem u wielu osób, bardzo obecny, ale stosunkowo mało, rzadko komentowany przez patronki i patronów. Na pewno patron Konrad Ambrożej napisał: film Instytucja, który oglądałem dziesiątki razy. Tragedia bohatera, który nie może uciec od tego, czym zajmowała się jego rodzina. Tutaj u Konrada Ojciec Chrzestny był wręcz na miejscu pierwszym. Jesteśmy coraz bliżej szczytu listy. Na miejscu czwartym...
Oh, I'm sorry, did I break your concentration? Get down, get down. You got a corpse in a car, minus a head in a garage. Take me to it.
Na miejscu czwartym Pulp Fiction, reżyseria Quentin Tarantino. I ponieważ ostatnio bardzo się nagadałem o tym filmie, odsyłam do bonusowego odcinka, gdzie rozmawiam o Pulp Fiction z Radkiem Korzyckim. Ale także odsyłam do wypowiedzi patrona Kacpra Dziubrasa o tym filmie. Krótkiej, ale treściwej.
Pulp Fiction, Quentina Tarantino. To takie, wydaje mi się, właśnie u niego top 2 zaraz za Django. Top 3 to właśnie wcześniej wspomniane Bankarty. No i to taka, jak to taka pulpa fikcji. Jednak gdzieś to tak gra ze sobą, mimo że nie chronologicznie. Mimo że tak poprzekręcane gdzieś te historie są po drodze. Tak również, no jest jakaś kultowość. Tak po prostu w tym filmie.
Drodzy, przechodzimy do top 3. Myślę, że wielu rzeczy się domyślacie, ale nie znacie jeszcze kolejności. Jeszcze jej nie znacie. Na miejscu trzecim film, który otrzymał 33 głosy. Dodam dla porządku, że Pulp Fiction otrzymało 32. Ojciec Chrzestny otrzymał 30. Łowca Androidów 27. Mulholland Drive 23. Amadeusz i Psychoza po 20. Stalker 19. A Aż poleje się krew i Spragnienie miłości po 18. A zatem 33 głosy zapewniły trzecie miejsce filmowi.
Slip through our fingers. Are you his executioner?
You cut it.
Ever since you walked into this room, you've been acting like a self-appointed public avenger.
Shut up.
You're a sadist.
12 men turned into 12 clawing animals.
Trzecie miejsce w rankingu Spoilermastera to 12 gniewnych ludzi Sydneya Lameta. I tutaj nie mogę zrobić niczego lepszego, jak oddać głos patronowi Dominikowi Zasławskiemu.
12 gniewnych ludzi w reżyserii Sydneya Lameta. To moja definicja filmu ponadczasowego, filmu dla każdego, naprawdę zmieniającego postrzeganie winy, kary, osądu, systemu sprawiedliwości. I tutaj naprawdę, naprawdę chylę czoła, jak to jest fenomenalnie rozpisane, jeżeli chodzi o dialogi i sam scenariusz. Zdawałoby się, że w tak krótkim filmie nie jesteśmy w stanie poznać tylu postaci, a są one nakreślone naprawdę świetnie, że już w połowie filmu właściwie wiemy, kto jest kim, kto tu ma symbolizować, jaki charakter. I kto tam ze sobą, jakie traumy niesie i dlaczego to tak bardzo wpływa na jego osądy. Także jest tutaj wszystko właściwie. Jest narzekanie na młodych już wtedy, o tempore amores, cały czas te starsze pokolenia narzekały na obyczaje i na zachowania młodszych ludzi, młodszych pokoleń. Jest tutaj rasizm dosyć mocno nakreślony. Jest to niesamowite, jak łatwo można decyzją kilku osób zniszczyć komuś życie, zwłaszcza osobie winnej. Jeżeli kierujemy się jakimiś tam stereotypami i takimi pierwszymi odruchami i osądami, żeby tylko odbębnić swoje głosowanie, iść do domu na mecz, czy po prostu mieć z głowy. Także no, jest to film, który zapada w pamięć i do którego można wracać. Wiadomo, że to są banały, ale można do niego wracać często. I osoba w każdym wieku, w każdym wieku ten film może obejrzeć i jest on tak skonstruowany, że nie wiem do końca jak to jest zrobione, ale jest tak bardzo ponadczasowy.
To był Dominik Zasławski ze swoim bardzo plastycznym opisem 12 gniewnych ludzi Sydneya Lameta. A ja dorzucę jeszcze słowa Jakuba Demiańczuka, który umieścił ten film na miejscu 16. Świetny dramat sądowy i mistrzowski popis Lameta, dowodzącego, ile można wyciągnąć z filmu, którego akcja toczy się w jednym pomieszczeniu. Ale przede wszystkim obok Zabić Drozda, jedna z pierwszych ważnych kinowych lekcji przyzwoitości i prawości. Ta-ta-ta-dam. Dochodzimy do szczytu i to były teraz dochodzimy do tych filmów, które ścigały się o pierwsze miejsce, a jednocześnie obydwa zdystansowały resztę. To są dwa najlepsze filmy wszechczasów zdaniem patronek i patronów. Miejsce drugie i dużo osób też już się domyśli, jakie będzie miejsce pierwsze, kiedy usłyszą, co to za film jest na miejscu drugim.
You've heard of Colonel Walter E. Kurtz? Your mission is to terminate the colonel's command.
Terminate.
Terminate with extreme prejudice.
I love the smell of napalm in the morning.
Na miejscu drugim rankingu patronackiego patronek i patronów Spoilermastera Czas Apokalipsy, film Francisa Forda Coppoli z 1979 roku. Patron Maciej Tarnowski pisze o nim tak. Pamiętam, że kiedy pierwszy raz w liceum ktoś spytał mnie, jaki jest według mnie najlepszy film, jaki widziałem, odpowiedziałem, nie wiem, chyba Czas Apokalipsy. Ta w dużej mierze przypadkowa odpowiedź po prostu ze mną została i od tamtej pory odpowiadam na to pytanie dokładnie tym tytułem. Im bardziej jednak zacząłem interesować się kinem, tym bardziej ten przypadkowy wybór zamieniał się w mini-obsesję. Widziałem ten film pewnie już kilkudziesięciokrotnie. I chyba we wszystkich szeroko dostępnych wersjach uważam najkrótszą kinową za zdecydowanie najlepszą. Odkopałem i zobaczyłem lub przeczytałem niezliczone ilości wywiadów, dokumentów, w tym fantastyczne Hearts of Darkness, to dzisiaj chyba mój ulubiony dokument o kinie, czy materiałów poświęconych temu filmowi. Patrząc na jego skalę i nieprawdopodobną historię tworzenia, nie mam wątpliwości, że podobnego filmu nie zobaczymy już nigdy. To był patron Maciej Tarnowski, komentując wybór swojego najlepszego filmu wszechczasów. A patron Łukasz Adamczyk pisze, umieszczając film na miejscu 9, Wyprawa do jądra ciemności. Nic dodać, nic ująć. Nawet sam Francis nie wrócił stamtąd taki sam. Alicja Hintz umieściła ten film na miejscu 1 swojej listy i komentuje, co to jest za dzieło. Długo myślałam, co będzie pierwsze, ale wszystkie chłodne i gorące kalkulacje doprowadziły mnie do Apocalypse Now. Dla mnie jest to film spełniony w każdym możliwym filmowym aspekcie. Sama jestem trochę zaskoczona, że film o wojnie znalazł się na szczycie mojej listy, ale ja w zasadzie nie traktuję tego filmu jako wojennego. Jest to dla mnie podróż w głąb ciemnych zakamarków umysłu bohatera, a wojna stanowi po prostu dobrą metaforę. Sposób, w jaki jesteśmy wciągani jako widzowie w tę drogę bez powrotu, jest dla mnie powalający. Na początku niepozornie kroczymy w jasnym świetle pięknie przyrody po to, aby wpaść nie wiadomo kiedy w tak okrutny mrok. Trochę jak w syndromie gotującej się żaby. Zanim zorientujemy się, że jesteśmy w zagrożeniu, temperatura wody wzrasta na tyle, że już po nas. Ja się dokładnie tak czuję w trakcie tego seansu i powiem, że mi się to podoba. Zostaję zupełnie wybita ze swojej strefy komfortu. pozostaje z pytaniem, skoro poszłam za bohaterem do jądra ciemności, to czy sama kiedyś tam trafię? Czy w ogóle możliwe jest zawrócenie z tej drogi, jak już się na nią weszło? Na co dzień jestem raczej osobą pogodną, ale czuję wiele wewnętrznych konfliktów. Dlatego eksplorowanie i akceptacja własnej mrocznej strony stanowi dla mnie pewien mechanizm obronny. Mam nadzieję, że jeśli będę wybierać się w takie podróże wewnętrzne, nauczę się panować nad mrokiem na tyle, aby nie wypełzł na zewnątrz. Piękna, zwięzła recenzja nie tylko filmu, ale także relacji z filmem. To patronka Alicja Hinz. O czasie apokalipsy bardzo dobrze opowiada także patron Mateusz Stępień.
A na miejscu dziewiątym Czas apokalipsy z roku 1979 w reżyserii Francisa Forda Coppoli. Film zaczyna się od piosenki Koniec, The End zespołu The Doors. Niby koniec, a w zasadzie początek. Na pewno koniec drogi przez mękę dla Francisa Forda Coppoli i jego ekipy. Film, którego realizacja okazała się być niczym podróż jego głównego bohatera, kapitana Benjamina Willarda, mającego zlikwidować zbuntowanego i szalonego pułkownika Kurca, który postanowił stworzyć mini państwo w kambodżańskiej dżungli. Ale jednocześnie dzięki wysiłkowi reżysera i jego ekipy, na czele z aktorami, udało mu się uczynić adaptację Jądra Ciemności Józefa Konrada, czyli właściwie Józefa Teodora Konrada Korzeniowskiego, najbardziej ikonicznym filmem wojennym w dziejach, dantejską opowieścią podróży przez kolejne kręgi piekła w wojny w Wietnamie. Wojny równie ikonicznej co z dzisiejszej perspektywy pozbawionej jakiegokolwiek logicznego uzasadnienia. Wojny, której z jednej strony Ameryka się wstydzi, ale z drugiej strony amerykańska kultura to właśnie ją kochała sobie najbardziej. Ilość dzieł o niej traktujących jest wręcz przeogromna. Jednym z tych dzieł jest właśnie Czas apokalipsy. Dzieło epickie i operowe, niczym znajdująca się w nim scena ataku przy brzmieniu cwału Walkirii Richarda Wagnera, która jest być może najbardziej ikoniczną sceną w historii kina w ogóle. Czas apokalipsy jest jednocześnie dziełem o absurdzie wojny. Tutaj przykład scena z króliczkami Playboya przybywającymi na front. Ale jednocześnie jest dziełem o spadzie ludzkiej psychiki, kiedy staje się na rozstaju przed dwiema możliwościami. Albo walczysz dalej i stajesz się zbrodniarzem i mordercą walczącym w imię w zasadzie nie wiadomo czego, czy rzucić tą absurdalną walkę w cholerę, nie mając w swoim przekonaniu innego wyjścia, uciec od absurdu wojny w szaleństwo. I jest to sytuacja patowa, niczym próba rozwiązania węzła gordyjskiego. Wielkim krytykiem tego filmu okazał się być wybitny francuski filozof Jean Baudrillard, który uważał, że Coppola zrobił film w taki sam sposób, w jakim USA prowadziło wojnę, o której opowiadał. Z taką samą przesadą, nadmiernym użyciem środków, potworną naiwnością i z takim samym sukcesem, bo chociaż wojna w Wietnamie była kompletną porażką, to chce na tym gruncie zbudować coś wielkiego. Jednak Baudrillard, przynajmniej dla mnie, zapomina o tym, że portret wojny u Coppoli jest portretem subiektywnym, co tego umacnia prowadzona przez Willarda, granego w tym filmie przez Martina Sheena, narrację z offu. Może zatem Czas apokalipsy jest próbą, bądź co bądź ułomną, ale jednak próbą relatywizacji wojny rzeczywistości wokół żołnierza, wojny będącej epickim, wręcz nierealnym w swojej skali spektaklem życia, gdzie żołnierze niczym epizodyczne postacie przeżywają i odchodzą, a im ważniejsi są ludzie uczestniczący w tej wojnie, tym więcej mają do powiedzenia i więcej ich przeżywa do końca. Wojną, której niektóre widoki są piękne, a niektóre są pewnie straszniejsze niż z najgorszego koszmaru. Nie da się utrwalić wojny obiektywnie, zresztą obiektywna rzeczywistość przynajmniej dla mnie nie istnieje. Jeśli Baudrillardowi wydaje się, że taka wojna, jak Coppola ją przedstawił, nie ma prawa funkcjonować, to według mnie myli się równie mocno, co według niego Coppola w portrecie wojny. Wojna ma tyle twarzy, ile ludzi w niej walczących. Inaczej wygląda wojna z perspektywy przywódców cywilnych i wojskowych, inaczej z perspektywy bezpośrednio walczących żołnierzy, a jeszcze inaczej widzą ją cywilne na terenach objętych konfliktami, którzy co prawda bezpośrednio nie walczą, ale widzą wojnę pewnie nawet bardziej przerażającą niż żołnierze, bo w przeciwieństwie do nich często nie mają czym i jak się bronić.
Dodam, że Czas apokalipsy otrzymał 40 punktów w zestawieniu. No dobrze, to skoro Czas apokalipsy jest na miejscu drugim zestawienia, to co może być na miejscu pierwszym? Na miejscu pierwszym z liczbą 44 punktów znajduje się ulubiony film w rankingu patronek i patronów Spoilermastera, czyli...
Open the pod bay doors, Hal.
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
What's the problem?
I think you know what the problem is just as well as I do.
What are you talking about, Hal?
This mission is too important for me to allow you to jeopardize it.
Oczywiście jest to 2001 Odyseja Kosmiczna, film w reżyserii Stanleya Kubricka, film, o którym powstał odcinek Spoilermastera i film, który wygrał ten ranking. Nie muszę już o nim robić odcinka, skoro jest, ale pozwólcie, że przytoczę kilka głosów. Patron Paweł Służewski. On ma ten film na miejscu 22, ale dla mnie to film nie o poszukiwaniu absolutu, ale o dążeniu do wiedzy i przewagi pociągającym nas w samotność. Mąż Rosjanki rozstaje się z nią, by badać Bałtyk. Amerykanin rozstaje się z rodziną, by badać Księżyc. Życzenia urodzinowe stają się coraz bardziej sztuczne i zdystansowane. W drugiej połowie filmu bohaterowie częściej słyszą własny oddech niż wzajemne słowa. Pustka przestrzeni kosmicznej nie jest, jak w większości sci-fi, efektowną scenografią, ale znaczącym symbolem. Pod koniec nie sposób nie zadać sobie pytania, czy Hal, będący po kości i statku trzecim ogniwem rozwoju cywilizacji, nie jest bardziej ludzki od członków załogi i czy może, a to może nawet bardziej zatrważające, to człowiek stał się bronią i narzędziem, białą kością roztrzaskującą własny szkielet. Aż teraz mnie ciarki przeszły. Bardzo piękny i celny opis. Patron Marcin Fejcher pisze o 2001. Oglądanie kosmicznego arcydzieła Kubricka zawsze ma dla mnie wymiar religijny. Akcja posuwa się powoli do przodu, a ja daję się wciągnąć obrazom przedstawiającym początki życia na Ziemi, taniec statków kosmicznych, człowieka porwanego przez psychodeliczny tunel. Tylko zdjęcia Emanuela Lubeckiego do grawitacji mogą konkurować z tym, co Jeffrey Unsworth wyczyniał ponad 50 lat temu. Jakub Demianczuk. Poetyckie science fiction w epickiej skali, luźno traktujące literacki pierwowzór, lecz ustanawiające nowe reguły gry, choć nie wykluczone, że Kubrick był jedynym, który je znał i rozumiał. Z jedną z najbardziej przejmujących scen śmierci bohatera nieożywionego i niehumanoidalnego w dziejach kina. Film 2001 Odyseja Kosmiczna znalazł się także na drugim miejscu u Jana Dzierżgowskiego. Abstrahując od rozmachu, abstrahując od kompletnego zachwytu, który budzi się we mnie za każdym razem, kiedy oglądam 2001 Odyseję Kosmiczną, liczy się również inna rzecz. To film, o którym mogę myśleć godzinami, a zarazem znajduję w nim nowe pytania i nowe tajemnice. Największą tajemnicą jest to, że od pierwszego razu, kiedy go obejrzałem, mam wrażenie, że jest w nim coś dziwnie znajomego. Jak gdyby na ekranie albo gdzieś między klatkami filmu znalazły się jakieś moje nieodtwarzalne wspomnienia albo kawałki snów. Zbliżam się do nich, ale zawsze się wymykają. I jeszcze jedno, nigdy nie zapomnę, jak w 2014 roku na wystawie poświęconej archiwom Kubricka, która przyjechała do Krakowa, zobaczyłem prawdziwe gwiezdne dziecko. Było szpetną plastikową lalką, miało kolor niezbyt świeżego wędzonego łososia. Gwiezdne dziecko na ekranie jest wspaniałe i imponujące, jest piękne, jest zapowiedzią nowego początku, obietnicą, jest niepokojące, bo nie rozumiemy jeszcze, co nam zwiastuje. Ale zarazem na jego widok człowieka ogarnia poczucie, że wszystko będzie dobrze, pisane z dużych liter. Kiedy je widzę, przeżywam zachwyt potęgą wszechświata, zachwyt potęgą kina, również dlatego, że wiem, iż tak naprawdę patrzę na łososiową lalkę z plastiku. Przepiękny mini esej Jana Dzierżgowskiego. A tę podróż zakończy relacja o tym filmie Karola Szafrańca, czyli audiowizualnego. Polecam jak zawsze jego podcast, ponieważ tak się składa, że u Karola ten film Kubricka znajduje się właśnie na miejscu pierwszym. A zatem posłuchajmy tej entuzjastycznej opinii Karola Szafrańca, która domknie tym samym ranking, ale zostańcie jeszcze po tej opinii, ponieważ mam parę słów na sam koniec rankingu.
Miejsce pierwsze. Miejsce pierwsze jest małym, nie jest pewnie żadnym wielkim zaskoczeniem, bo jest to film, który dla bardzo wielu osób jest na pierwszym miejscu. Wiemy, że 2001 Odyseja Kosmiczna Stanleya Kubricka to film, który wygrał w Sight and Sound ankietę twórców filmowych, czyli na pewno jest to ważny film dla twórców filmowych. I właściwie znowu to jest taki film, o którym nie ma co za dużo gadać, bo wszyscy już na ten temat wszystko powiedzieli, więc ja może podzielę się historią, jak ten film pierwszy raz zobaczyłem. I To jest ważna historia, ponieważ ta noc w kwietniu 95 roku, i to dzięki Michałowi Oleszczykowi, jak się pierwszy raz spotkaliśmy, kiedy zaprosiłem Michała do Nowego Sącza na prelekcję przed filmem Braci Dardenne, wtedy porozmawialiśmy trochę i ja się od Michała dowiedziałem, że to był kwiecień 95 roku, ja tego tak dokładnie nie pamiętałem, chyba 10 kwietnia. I to było tak, że siedziałem sobie w moim bloku, miałem sąsiadów i z mamą odwiedzaliśmy tych sąsiadów i tam był pewien pan i ten pan, syn sąsiadki, z którą przyjaźniła się moja mama, pan tak wtedy chyba w okolicach 30 albo mający 20 parę lat, powiedział mi, że skoro interesuje się kosmosem, a ja się wtedy bardzo interesowałem kosmosem, to wieczorem będzie taki film Science Fiction 2001, Odyseja Kosmiczna, i to jest bardzo niezwykły film, ale on jest tak niezwykły, że mimo tego, że on jest tak niezwykły, to jakoś za każdym razem, kiedy pan Tomek go oglądał, to na nim zasypiał. I on teraz liczy na to, że wreszcie nie zaśnie. No i ja byłem bardzo podekscytowany, tak mi polecał ten sąsiad ten film, że ubłagałem mamę, żeby pozwoliła mi tak późno obejrzeć i że to przecież na pewno tam nic brutalnego ani jakiegoś dziwnego nie będzie, i mimo, że mam zaledwie 10 lat, to z pewnością ten film mogę obejrzeć, a jest o kosmosie, a mama wiedziała, że ja się strasznie kosmosem interesowałem. I ja nigdy nie zapomnę tego, co się wydarzyło, bo pamiętam, że zacząłem oglądać i widziałem małpy i widziałem ten cały wstęp. Ja w ogóle nie rozumiałem, dlaczego to tak wygląda, ale nie mogłem przestać tego oglądać. Wydawało mi się to niesamowicie fascynujące, że film o kosmosie, film o science fiction, o spotkaniu z kosmitami zaczyna się w taki, a nie inny sposób. Potem oglądałem statek kosmiczny, który tańczy w rytmie walca, który znałem. Moja mama bardzo lubiła Johanna Straussa, więc ja znałem Nad pięknym, modrym Dunajem, ale zupełnie się nie spodziewałem, że zobaczę, czy usłyszę ten utwór w tak niezwykłej konfiguracji i że to będzie tak długo trwało, bo znowu nie mamy dialogów i jakoś tańczą te statki bez końca i znowu ja w ogóle nie wiem, o co chodzi, ja w ogóle nie wiem, dlaczego to jest tak zrobione, ale znowu nie mogę się oderwać od tego i nie mogę doczekać się, co będzie dalej. I tak sobie ten film trwał, i tak się ten film rozwijał, i tak ten film na mnie działał, że ja po prostu nie rozumiem, co się dzieje, że ja nigdy czegoś takiego nie widziałem, ja nigdy nie wiedziałem, że można tak robić filmy. Ja dotychczas oglądałem jako dziecko filmy po prostu, żeby obejrzeć jakąś fabułę, która da mi rozrywkę, przygodę, śmiech, strach, smutek, cokolwiek, a tutaj oglądam coś, co w zasadzie nie daje mi żadnych konkretnych emocji, ale czego ja po prostu nie mogę przestać oglądać. I co jest dla mnie tak dziwne, to co było dla mnie też dziwne, to tempo tego filmu. Ja nigdy wcześniej nie widziałem filmu, który jest zrobiony w tak długich ujęciach, który pod wieloma względami jest tak bardzo minimalistyczny, w którym dialog właściwie nie ma żadnego znaczenia, najważniejsza jest muzyka. I to tak oglądałem i oglądałem. W międzyczasie moja mama zasnęła, zostałem już tylko ja z telewizorem i miałem wrażenie, że coraz bardziej zbliżam się do tego, co jest na ekranie i do tego filmu. No i tak sobie oglądam i właśnie przede wszystkim jestem skonfundowany i zadziwiony tym, co widzę, aż wreszcie jest scena wyłączania Hala. I Hal mówi, że się boi. I Hal zaczyna śpiewać piosenkę i ja mam łzy w oczach. I zupełnie nie rozumiem, jak to jest, że film, który wywoływał we mnie zdumienie, ale nie wywoływał we mnie żadnych emocji, nagle pod koniec sprawił, że ja tak strasznie się wzruszyłem. Ja tak strasznie poczułem umieranie maszyny. I to na mnie zrobiło takie wrażenie, bo ja się zupełnie czegoś takiego nie spodziewałem. Nie spodziewałem się, że nagle w tym filmie wybuchnie tyle emocji, które mnie tak dotknął. No a potem z tymi emocjami i z tymi już wilgotnymi oczami zaczynamy wędrówkę na jakąś inną stronę rzeczywistości, w której dzieją się takie rzeczy, których już zupełnie nie byłem w stanie ogarnąć. I pamiętam te ostatnie chwile, kiedy Dave spotyka się z coraz starszymi wersjami siebie, aż wreszcie przemienia się w gwiezdne dziecko i to wszystko jest tak zrobione, że ja zapominam przełykać śliny. To jest coś, co Tarantino kiedyś powiedział, że wielkość kina polega na tym, że czasami kino robi na tobie takie wrażenie, że zapominasz przełykać śliny. I ja właśnie tak miałem, kiedy oglądałem pierwszy raz Odyseję i nagle to się wszystko skończyło i ja nie mogłem spać. Moja mama spała, moja mama tego nie widziała i ja zupełnie nie wiedziałem, co się wydarzyło. Ale miałem wrażenie, że wydarzyło się coś takiego, po czym już nigdy nie będę taki sam. Na drugi dzień pobiegłem do pana Tomka, sąsiada, i okazało się, że rzeczywiście pan Tomek znowu zasnął w połowie filmu i on też nie widział tego, co ja widziałem. I przez lata całe nie mogłem spotkać nikogo, znaczy lata, no pewnie, nie wiem, 3 lata, czyli gdzieś do 13 roku życia, nie mogłem spotkać nikogo, kto też to widział, kto też mógłby ze mną o tym porozmawiać. I byłem z tym całkiem sam, ale wtedy sobie uświadomiłem, że kino jest sztuką. I od tego momentu zacząłem szukać innych filmów, zacząłem szukać innych rzeczy w filmach. Zacząłem się interesować muzyką, zacząłem też się otwierać na rzeczy dziwne. Po prostu chciałem więcej dziwności, chciałem więcej tego, co nie jest normalne, co mnie znowu tak wytrąci, co mnie znowu tak zadziwi. I otworzyłem się po prostu na sztukę w ogóle, także na sztukę w malarstwie. Ta muzyka Ligetiego mi nie dawała spokoju, że muzyka może być tak dziwna. I w zasadzie dzisiaj wydaje mi się, jestem dość sporym miłośnikiem muzyki klasycznej, ale tak naprawdę zacząłem słuchać muzyki klasycznej od strony awangardy właśnie, a nie od strony, nie wiem, Mozarta czy Beethovena, właśnie z powodu Odysei. Odyseja jakby we mnie obudziła nie tylko zainteresowanie kinem, ale też zainteresowanie właśnie eksperymentami formalnymi, tym, że to wszystko nie musi być normalne, że to wszystko może być zupełnie inne niż wszyscy inni to robią. I cały czas szukałem czegoś podobnego i do dzisiaj nigdy nie znalazłem filmu, który dawałby mi takie emocje. I co ważne, ja potem do Odysei wracałem, ponieważ Odyseja, odkryłem, że Odyseja jest puszczana na kanale TNT i zawsze w telegazecie sobie sprawdzałem, kiedy znowu będzie pokazana Odyseja. I przez ileś lat, jeszcze jako nastolatek, oglądałem Odyseję kosmiczną za każdym razem, kiedy leciała w TNT, leciała w Letterboxie, czyli we właściwym formacie obrazu. Leciała po angielsku, ale coraz więcej po pierwsze angielskiego znałem, a po drugie wszystko, co w tym filmie jest najważniejsze, ja i tak już wiedziałem i rozumiałem. I za każdym razem Odyseja robiła na mnie potężne wrażenie. I do dzisiaj robi. I do dzisiaj jest to film, który oglądam właśnie tak, że czasami naprawdę znowu, oglądając zakończenie, zapominam przełknąć ślinę. I coś takiego jest jednak niesamowitego w tym filmie. Mam wrażenie, że Kubrick jakby zaszedł naprawdę gdzieś dalej niż jakikolwiek inny reżyser. I zdaję sobie sprawę, że oczywiście nie wszyscy tak uważają, że dla wielu osób jest to film przeceniany, już trochę nudny właściwie, że tak wszyscy o nim mówią. No ale na mnie ciągle tak działa i na pewno bez tego filmu nie poszedłbym na filmoznawstwo, nie interesował się tak bardzo kinem, kulturą i sztuką, no i ostatecznie nie nagrywałbym tutaj tego mojego top 25, nie byłbym patronem Spoilermastera, ale co ważne jeszcze, to, że Kubrick moim zdaniem dokonał czegoś zupełnie niemożliwego w 2001 Odysei Kosmicznej, to znaczy pokazał tajemnicę. Wszyscy wiemy, że żeby coś miało efekt tajemniczości w kinie, to powinniśmy tego nie pokazywać, powinniśmy to jakoś schować. A tymczasem Kubrick wymyślił, Kubrick oczywiście ze swoimi współpracownikami i z Arthurem C. Clarkiem wymyślili ten monolit i ten monolit widać na ekranie i on jednocześnie wyraża wszystko i nie wyraża niczego. Jest symbolem tak pojemnym i tak niezwykłym, a jednocześnie tak pustym w jakimś sensie, że mimo tego, że go widzimy, to tajemnica w żaden sposób nie jest mniej tajemnicza. I to też trzeba umieć. Oczywiście to też jest gdzieś pokłosie awangardy, to jest gdzieś pokłosie Malewicza, ale pięknie to tutaj zagrało i pięknie to się połączyło w jakąś całość. Pięknie oczywiście cały ten film w ogóle gra właśnie audiowizualnością, czyli tym, co dla mnie jest tak ważne. Jednocześnie jest to film wbrew pozorom także o relacjach między istotami czującymi, tylko niekoniecznie między człowiekiem a człowiekiem, a jak się okazuje między człowiekiem a maszyną, która to maszyna ma więcej w sobie być może uczuć niż człowiek, ale jest to też opowieść o konfrontacji z tajemnicą, z własnym starzeniem się, z własnym życiem w ogóle, z wszelkimi tajemnicami życia w ogóle. To jest jakiś taki film, który stara się opowiedzieć o losach człowieka w skali mikro i w skali makro, oczywiście dobudowując do tego jeszcze taką fantastyczną otoczkę, która już może być bardziej przekonująca, mniej przekonywująca, ale jest w tym filmie coś absolutnie, absolutnie niesamowitego, a wizyjność technologiczna, ta taka ponadczasowość tego, jak ta wizja Kubricka działa, o której też opowiada Michał w swoim odcinku, no to jest również niesamowite osiągnięcie. Jest Odyseja Kosmiczna jakimś takim filmem poza czasem właściwie i mnie ciągle przekonuje i w ogóle kino Kubricka mnie przekonuje. To jest moim zdaniem wielki twórca, ale też sam siebie już nigdy nie dogonił potem po zrobieniu Odysei Kosmicznej. A teraz na Nowych Horyzontach Odyseję kosmiczną pokazano na rynku wrocławskim. Poszedłem sobie zobaczyć końcówkę. Nie mogłem sobie odmówić tego, żeby jednak nie zobaczyć na wielkim ekranie jeszcze raz końcówki Odysei. I pamiętam rozmowę ochroniarzy, którzy pilnowali tego terenu, w którym ludzie oglądali filmy i sobie zerkali na ten film. I jeden do drugiego mówił, że słyszał, że to jest film z 68, ale to jest przecież niemożliwe. Ty wierzysz w to, że to było wtedy zrobione? Chyba ktoś się musiał pomylić.
Cóż to była za podróż? Niemalże podróż ku Jowiszowi i ku nieskończoności. Dziękuję z całego serca patronkom i patronom za te wszystkie nadesłane głosy, z którymi spędziłem ostatnie kilka miesięcy, wertując je, zliczając, czytając, ale także układając sobie listę filmów, których ja nie widziałem. Ujawnię ją już niedługo w odcinku Encore. Tak jak powiedziałem, 10 odcinków narodzi się z tego odcinka, a zatem powstaną spoilermastery o Czasie Apokalipsy, o 12 Gniewnych Ludziach, o Pulp Fiction, o Łowcy Androidów, o Mulholland Drive, o Amadeuszu, o Psychozie, o Stalkerze, o Aż Poleje Się Krew, o Kinie Paradiso i o Oknie na Podwórze. To wszystko w roku 2024. Dodam, że jak zawsze dziękuję także patronkom i patronom imiennym, to znaczy Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Joannie i Dominikowi Gajom, Odjemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Adamowi Andrzejowi Jaworskiemu, Annie Jóźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Jarkowi Krauzowi, Magdalenie Lal, Bartoszowi Filipowi Malinowskiemu z Bez Schematu, Misiowi Misiowej i Misiowi Juniorowi, Jakubowi Mrozowi, Iwonie Oleszczuk-Jaźwieckiej, Annie i Krystianowi Oleszczykom, Władimirowi Panfiłowowi, Tomaszowi Pikulskiemu, Weronice Więsyk, Jackowi Wiśniewskiemu, Michałowi Żołnierukowi, podcastowi Let's Make Movies, czyli Jerzemu Zawadzkiemu i Tomaszowi Mączce, a także blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującemu analizy scenariuszowe. Dziękuję wam wszystkim. Ta lista jest odzwierciedleniem gustów osób, dzięki którym ten podcast istnieje. Jeżeli w tym momencie macie mój głos w uszach, to rozbrzmiewa on wyłącznie dzięki temu, że grupa osób postanowiła wesprzeć moją pracę. Jak zawsze zachęcam nowe osoby do dołączania do społeczności. Dołączcie do nas, dołączcie do grupy zamkniętej na Facebooku, do newslettera cotygodniowego. Dołączcie, jeżeli możecie, także na webinary na żywo comiesięczne. Spoilermaster jest, dociera do 200 odcinka, będzie się zmieniał i będzie się rozwijał i będzie cały czas wypełnią swoją misję, to znaczy popularyzację wysokojakościowej wiedzy o kinie, ale nie ma żadnej wiedzy ani niskojakościowej, ani wysokojakościowej bez pasji. Na początku zawsze jest pasja do kina, a wszystkie patronki i wszyscy patroni, którzy przysłali te piękne listy, którzy przysłali swoje świadectwa, swoje opinie, swoje wspomnienia o filmach najlepszych, zaświadczają o tym, że gdzieś u podstaw całego projektu Spoilermastera, a przede wszystkim tej społeczności Spoilermastera, jest po prostu filmowa pasja. Dziękuję wam za nią. I bardzo się już cieszę, że kolejny Spoilermaster już za tydzień.